Dziękuję za zaproszenie. No, mam nadzieję, że pod koniec wykładu, jak będą pytania, czy po zakończeniu, to spróbuję przynajmniej odpowiedzieć. Niekoniecznie odpowiem, ale chętnie spróbuję takiej odpowiedzi udzielić. Zakładam, że wszystko dobrze działa i słyszymy się i prezentacja jest widoczna. Zatem tytuł wizji jest na ekranie. Został też zapowiedziany, gdzie jest Bóg, gdy my cierpimy. Jak jest wszystkim wiadomo, prawie każdy wierzy w jakiegoś Boga. Wszyscy w coś wierzą, ponieważ odczuwają z siebie taką wewnętrzną potrzebę. Tak jak ludzie odczuwają potrzebę, żeby coś zjeść, żeby się czegoś napić, posłuchać pięknej muzyki, przynajmniej takiej, jaką oni lubią, przeczytać książkę, która im odpowiada, oglądać filmy, czy też podziwiać obrazy. W tym celu udają się do różnego rodzaju miejsc, galerii, czasami inwestują duże, duże pieniądze, żeby niektóre obrazy mieć u siebie. I pojawiają się pytania, skąd mamy takie estetyczne, duchowe pragnienia? Dlaczego nie wystarczy nam tylko coś zjeść i napić się dosyta, jak ma to miejsce w przypadku zwierząt, które po zaspokojeniu pragnienia i głodu są zadowolone i niczego więcej nie potrzebują? Ludzie odczuwają i pragną natomiast dużo, dużo więcej. Skąd w ludziach na przykład sumienie, czyli takie intuicyjne, podświadome odróżnianie dobra od zła? Skąd moralność u człowieka, która każdego w miarę uczciwego człowieka, nawet ateistę, często powstrzymuje od robienia rzeczy, które w przeciwnym wypadku by czynił, bo na przykład byłoby to dla niego korzystne, ale nieraz się powstrzymuje przed czymś, co sam uważa za niemoralne. No ale dlaczego? Skąd on wie, że to jest niemoralne? Są ludzie tacy, którzy w Boga nie wierzą. Ale ci, którzy w Boga nie wierzą, należą do znacznej, znacznej mniejszości. Biblia mówi o takich dosyć ostro, konkretnie, że są głupi. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Tak mamy zapisane w psalmie. Zwykle nie będę mówił, gdzie to zapisane, prawda? Bo na ekranie widać, skąd pochodzi cytat, więc będę raczej cytował treść bez podawania odnośnika. Zauważmy jednak, że w tym cytacie, w tym psalmie mamy powiedziane, że ten głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Czyli chodzi o to takie głębokie, szczere przekonanie danego człowieka, że Boga nie ma. Nie na przykład tylko brak wiedzy. Dlatego mamy, jak w sercu ktoś powie, że nie ma Boga, szczerze, z przekonaniem będzie tak uważał i wyznawał, no to z punktu widzenia Biblii, czyli Boga, no bo Biblia jest natchniona przez Boga, jest nazwany głupim. No i ktoś powie, no a dlaczego tak mocno jest nazwany? Czy to nie jest obraźliwe nazwać takiego kogoś głupim? Nazwani są tak zapewne dlatego, że nawet jeśli mają wątpliwości, czy Bóg istnieje, czy też nie, to pomimo tych wątpliwości powinni umieć zobaczyć Go w Jego dziełach twórczych, w ich celowości, w praktyczności. Tutaj zacytuję z Rzymian pierwszego rozdziału te dwa wersety, które widzimy, w dwóch różnych tłumaczeniach, dlatego że one się tylko lekko od sobą różnią, mówią oczywiście o tym samym, ale specjalnie daję tu dwa tłumaczenia, żeby była nieco inna treść, a jednocześnie, żebyśmy tą treść lepiej zapamiętali. I zobaczmy, Biblia Warszawska tak to tłumaczy. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. I to samo, ten sam werset w tłumaczeniu EIB, zapomniałem, co to był za skrót, gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość, od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, także nie mają wymówki. Tu jak widzimy, Paweł podkreśla, że owszem, Bóg jest niewidzialny, nie można zobaczyć Jego boskości, Jego mocy, natomiast można zobaczyć Go w tym, co nie jest widoczne. Także nie mają wymówki, ponieważ Jego dzieła, które są widoczne dla człowieka, które można podziwiać i widzieć, są potwierdzeniem, że ktoś musiał je stworzyć. I jeszcze jeden fragment, według ulepszonej tej Biblii, tak, gdańskiej, tej takiej bardziej na współczesnej, też będzie z psalmu, jak widzimy, pochodzić. Niebiosa opowiadają chwałę Bogu, a firmament głosi dzieło Jego rąk, czyli pokazuje potęgę układów słonecznych. I dalej kontynuuje psalmista. Dzień dnowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Tu następstwo dnia i nocy jest pokazane jako takie przechodzenie przez te cykle dnia i nocy, jakże pomocne i zbawienne dla człowieka, no chociażby dla regeneracji. Czy nie jest dziwną rzeczą, że człowiek się bardzo, bardzo zmęczy w ciągu dnia, pracując nad różnymi rzeczami, a potem pójdzie spać i rano wstaje, no najczęściej wypoczęty. Skąd to się, jaka regeneracja musi następować w człowieku? Jak Bóg człowieka musiał stworzyć genialnie, że w czasie nocnego odpoczynku następuje regeneracja. I to nawet wtedy, kiedy człowiek nie je i nie pije, bo jak śpi, to tego nie robi, prawda? Więc nic dodatkowego nie wprowadza do organizmu, żeby się ożywić, wzmocnić na kolejny dzień. Wystarczy, że da sobie odpoczynek. I wracamy do tego psalmu. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Nie mówią one głosem słyszalnym oczywiście, ale mówią samym sobą, tym, czym są i co każdy może zobaczyć wzrokiem fizycznym. I dalej cytuję. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swojej komnaty, raduje się jak bohater albo mocarz, biegnąc swoją drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic nie ukryje się przed jego żarem. Mówi również, jak to Bóg zapewnił namiot, tak, dla słońca, czyli miejsce, w którym ono się tam znajduje, w tym wszechświecie, z którego oświeca, to te wszystkie planety, które są pod jego, jak gdyby, nadzorem, którymi się zajmuje. Już tylko na tej podstawie możemy wskazać przynajmniej na dwa dowody istnienia Boga. Czyli wrodzone wewnętrzne pragnienie większości ludzi do szukania tegoż Boga i do dążenia do społeczności z Nim. Ale także porządek, celowość i praktyczność widzialnego świata zewnętrznego, w którym my żyjemy i który nie mógł się wziąć znikąd, lecz musiał mieć jakąś przyczynę. Wiemy bowiem, życie to potwierdza, że wszystko ma jakąś przyczynę. Nic nie powstaje samo z siebie. Zawsze jest jakaś pierwsza przyczyna. A porządek, celowość i praktyczność wszechświata dowodzi, że ta pierwsza przyczyna musiała być bardzo, bardzo inteligentna. Że nie mogła to być po prostu ślepa, duża siła, która przypadkowo akurat tak zadziałała. Akurat tak zadziałała, że powstał nasz świat, akurat tak zadziałała, że zwierzęta się pojawiły, rośliny wcześniej, człowiek taki, jakim on jest, z tym całą swoją moralnością, sumieniem i tak dalej. No, przypadkowa siła zadziałała i coś takiego wyszło. Coś takiego, co zdradza dowody ogromnej inteligencji i planu, zaplanowania. My w tym wykładzie nie chcemy oczywiście udowadniać istnienia Boga, nie taki nasz jest temat. Temat jest, gdzie jest Bóg, gdy my cierpimy, więc tylko na początku mówię o tym fakcie istnienia Boga, ale argumenty moje głównie nie będę kierował w stronę udowodnienia, że On jest, bo jeżeli ktoś pyta, gdzie jest Bóg, gdy my cierpimy, no to raczej zakładamy i ten ktoś zakłada, że jest Bóg, tylko dlaczego nie reaguje, gdy my, ludzie, świat ludzkości cierpi, prawda? Ale zaczynam także od takiego udowodnienia lekkiego istnienia Boga jako takiego. I jeszcze tylko jeden argument na koniec podam istnienia Boga i potem przejdziemy już do tej głównej części, gdzie jest Bóg, gdy my cierpimy. A ten ostatni argument to chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na kod genetyczny nie tylko człowieka, lecz wszystkiego, co żyje. Ten cytat, który za chwilę się pojawi, pochodzi z biologii, takiej książki do szkoły. Jak widzimy, biologia, podręcznik dla liceum, LO, Nowa Era. Na tych dwóch stronach można przeczytać tam coś takiego. Wszystkie organizmy praktycznie w ten sam sposób kodują informacje. Poza kilkoma wyjątkami, bardzo specyficznymi i dotyczącymi jedynie drobnych zmian, na przykład u pantofelka kodon UAA w mRNA koduje glutaminem, nic z tego nie rozumiem, ale nie muszę, kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów. To rozumiem i to widzę. Kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów. Cecha ta zasługuje na szczególne podkreślenie, ponieważ świadczy o wspólnym pochodzeniu organizmów żywych. Przypuszcza się, że uniwersalny kod genetyczny został przez nie odziedziczony po ich wspólnym, żyjących ponad 3 miliardy lat temu przodku i nie ulegał już później większym zmianom. No to założenie ostatnie, to przypuszczenie ostatnie, że 3 miliardy lat temu był jakiś wspólny przodek i kod genetyczny od niego pochodzi i potem się już nie zmieniał, to jest na pewno, wiadomo, naukowe myślenie, nawet tutaj napisane, że się przypuszcza, ponieważ o wiele bardziej logiczne jest założenie, że był wspólny stwórca na początku, który użył tego samego sposobu kodowania. Auto jeszcze już poszło do przodu, za wcześnie troszeczkę, użył specjalnego sposobu kodowania, który jest wspólny, no bo jako stwórca, jeden i ten sam, użył takiej samej albo bardzo podobnej metody w dziele twórczym, które na różnych poziomach przedstawił. Wobec tego ta ostatnia uwaga, no to jest takie tylko założenie, no bo naukowcy uważają, że odniesienie się do Boga jest bardzo nienaukowe. Naukowo jest przypuszczyć, założyć, że coś się zrobiło z przypadku, samo 3 miliardy lat temu coś się stało, jakiś kod genetyczny powstał i tak sobie po prostu od 3 miliardy lat istnieje. I teraz właśnie pokażę wizualnie spiralę kodu genetycznego. Z jednej strony mamy taki rysunek no, brzydszy bardziej, po prawej stronie mamy coś w kolorze, w środku mamy taki bardziej rozpisany naukowo z tymi pewnie różnymi jakimiś kodonami, czy jak to tam się nazywa. I tutaj zwróćmy uwagę na jedną rzecz, która być może ginie w gąszczu tego rysunku, mam na myśli ten środkowy rysunek, że ta spirala kodu genetycznego cały czas, jak widzimy, czy to weźmiemy ten z lewej rysunek, czy ten z prawej bardziej kolorowy, czy ten w środku taki bardziej chemiczny, to wszędzie widzimy, że ona się tak, ta spirala wspina do góry pod jakimś kątem. I ten kąt jest bardzo ciekawy, zaraz do niego dojdziemy, ale najpierw właśnie, że ten kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów żywych, to znaczy dla ludzi, zwierząt i roślin. Wszystkie organizmy żywe mają uniwersalny kod genetyczny i ta uniwersalność polega na tym, że on się wznosi pod kątem 26 stopni. Tutaj jak czerwona strzałeczka wyświetliła, to jest akurat nawet na rysunku naniesione, pokazane, że jest to 26 stopni rzeczywiście. Ktoś powie, no 26 stopni, no to 26 stopni, jakby było 28 albo 30, to by było 28 albo 30. I co to takie niezwykłego, że 26 stopni? Otóż jest to niezwykłe. Dlaczego jest to ważne, że jest to akurat 26 stopni wspinania się kodu genetycznego, spirali kodu genetycznego do góry? Bo tak się składa, że wartość liczbowa imienia JHWH też wynosi 26. Jak wiemy, literki w języku hebrajskim mają także wartości liczbowe, tak jak w łacinie, w naszym języku polskim raczej nie. U nas A nie reprezentuje 1, a B2, a C3, a u nich owszem. I JHWH, gdybyśmy wartości liczbowe ze sobą połączyli, zsumowali, to mamy 26. No i co? Jeszcze jest to przypadek? Czy jest to podpis autora pod swym dziełem? Myślę, że bardziej to drugie. Skoro 26 to łączna wartość liczbowa liter JHWH. Przechodzimy zatem do naszego głównego tematu po tym krótkim wyjaśnieniu, że Bóg istnieje, do głównej części. Gdzie jest Bóg, gdy my cierpimy? Albo bardziej precyzyjnie, dlaczego nie reaguje? Bo o to chodzi, prawda? Gdzie jest Bóg, gdy cierpimy? To dlaczego nie reaguje, gdy cierpimy? Czasami nawet bardzo, bardzo boleśnie, zarówno jako rodzaj ludzki w całości, no i jako poszczególne jednostki, które na tym świecie żyją. My, każdy z nas, czy też w jakichś większych również grupach. Cofnijmy się do początku, do Edenu i pierwszych ludzi, którzy zostali stworzeni. Oni zostali stworzeni jako doskonali w ciele, ale nie w charakterze. Nie byli doskonali w charakterze. Warto o tym pamiętać, bo mówi się dzieło Boże doskonałe i prawda, ale jak Bóg stworzył Adama i Ewę, to stworzył ich doskonałymi w ciele, ale nie w charakterze. Dwa fakty wskazują na to, że nie byli oni doskonali w charakterze. Zakazanie im przez Boga spożywania pewnego rodzaju owoców, no i złamanie przez nich tego zakazu. Co byłoby niemożliwe, mam na myśli złamanie zakazu Bożego dla kogoś o doskonałym charakterze. Wyobrażamy sobie kogoś o doskonałym charakterze, kto łamie zakaz wydany przez Boga. Wyobrażamy sobie Jezusa, który łamie boskie przykazania i boskie zakazy, czy też boskie nakazy. Ktoś doskonały nie może łamać danych tak, zasad, które go obowiązują, tylko się im poddaje. Ten zakaz, który Bóg dał naszej pierwszej parze, Adamowi i Ewie, był dla nich jednocześnie sposobnością do okazania posłuszeństwa w warunkach pokusy do jego przekroczenia. To zwróćmy uwagę. Posłuszeństwo, ale w warunkach pokusy do nieposłuszeństwa. Zakaz w warunkach, które mogłyby nakłaniać, skłaniać do niezastosowania się do tego zakazu. To jest, na tym polega właściwa próba. I tylko wtedy, kiedy ktoś ma być posłuszny i jest postawiony w warunkach, żeby nie być posłusznym, a mimo to okazuje posłuszeństwo, to rozwija charakter. Posłuszeństwo w warunkach, które zachęcają do nieposłuszeństwa. przestrzeganie nakazów, zakazów, wszystko jedno, czegokolwiek, zasad pewnych, które zostały nałożone przez Stwórcę, przecież, tak, dla Adama i Ewy. Przestrzeganie zasad, które zostały nałożone w warunkach kuszących do ich naruszenia, do ich złamania, rozwija charakter. I innej drogi rozwoju charakteru nie ma, przynajmniej dla istot, które mają wolną wolę, a takimi stworzył Bóg Adama i Ewę. Istoty o wolnej woli. Tylko posłuszeństwo w obecności pokus do nieposłuszeństwa rozwija charakter. I tak było zawsze i tak będzie wszędzie. Inaczej Bóg nigdy nie wypróbuje wolnych stworzeń o wolnej woli, którym dał wolną wolę, nigdy nie wypróbuje ich charakteru, nigdy nie doprowadzi do rozwoju ich charakteru, bo Bóg uznał, że nie da człowiekowi gotowego charakteru w prezencie. Ponieważ Bóg stworzył człowieka inaczej niż materię nieożywioną. To inaczej polega na tym, że materię nieożywioną poddał prawom natury. Są prawa natury, naukowcy je opisują, poznają, wiele, wiele z nich znają, różne prawa przyciągania, grawitacji i czego tam jeszcze, zasady Newtona, pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej. To są prawa natury. Obdarzył tymi prawami naturę nieożywioną i ona po prostu działa tak, jak musi. Natomiast nie dał jej wolnej woli, którą znowu dał człowiekowi. I można powiedzieć, że prawa natury to jakby odpowiednik wolnej woli u człowieka, albo może bardziej charakteru człowieka, który on z wolnej woli sobie rozwinie, bo okaże posłuszeństwo zasadom, które Stwórca mu dał. No, planety Słońca, Księżyce nie mogą działać inaczej, jak każą im prawa, którym są poddane, bo nie mają wolnej woli. W przypadku ludzi, tak, Bóg chciał działania zgodnie z jego prawami również, ale z wyboru, z wolnej woli, a nie z konieczności, tak jak to jest w przypadku materii nieożywionej. Dlatego dając Adamowi i Ewie doskonały Eden, nie pozwolił im spożywać jednego rodzaju owoców. A to dlatego, żeby w warunkach pokusy do ich spożycia, do zjedzenia, okazali posłuszeństwo i rozwinęli dzięki temu charakter godny wiecznego życia. Jak wiemy, próba zakończyła się niepowodzeniem. Człowiek upadł, upada, ale człowiek upada z jednego bardzo konkretnego powodu. Z jakiego? Z braku doświadczenia z grzechem i jego skutkami. Brak doświadczenia z grzechem i jego skutkami. Którego to doświadczenia Adam i Ewa nie mogli przecież mieć bez uprzedniego doświadczenia na własnej skórze, czy skutków grzechu, czy nie z grzechu, czym są jego skutki. Trudno mieć doświadczenie z czymś, czego się nigdy wcześniej nie doświadczyło. Nikt nie ma doświadczenia z czymś, czego nikt wcześniej nie doświadczył. Najpierw musi przez to przejść, musi to przeżyć. A Bóg nie mógł od razu dać im takiego doświadczenia. Nie mógł zrobić tego, co w trakcie wieku tysiąclecia zrobił wobec całej, ale już doświadczonej grzechem ludzkości. Bo u Jeremiasza czytamy, że Bóg w wieku tysiąclecia, po zbudzeniu ludzi z grobu, złoży, tak powie, mówi, złoży mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ale Adamowi i Ewie zakon nie był wypisany na ich sercu. Oni nie mieli doskonałego charakteru. To będzie dzieło wieku tysiąclecia, prowadzone przez Jezusa, który umarł za ludzi, wybawił ich z tej śmierci Adamowej i wyprowadzi ich z grobu. I w oparciu o doświadczenie z grzechem, które właśnie w tym życiu wszyscy przechodzą, da im możliwość rozwinięcia, wypisania na sercu tego boskiego prawa. Uczynienia tego prawa częścią ich natury. Natomiast wtedy, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, to co było dla Boga tylko dostępne? Informacja, pouczenie. Więc poinformował Adama i Ewę, pouczył ich, żeby nie jedli pewnych owoców. Żeby w obliczu pokusy do spożycia tych owoców, mimo to okazali posłuszeństwo Bogu i w ten sposób rozwinęli charakter. Oczywiście nie wiemy, czy byłaby to jedna, jedyna próba, która ich czekała, czy też nie. Na tej próbie upadli. Nie ma znaczenia, czy ona byłaby wystarczająca, czy też byłyby jeszcze inne próby, bo wiadomo, że jedna próba może być niewystarczająca, ale to już jest gdybanie. Wiemy, że na tej próbie, taką jaką tutaj mam opisaną w Biblii, oni przegrali i upadli. A gdyby rozwinęli doskonały charakter, to nie potrzebowaliby już żadnych nakazów ani zakazów. Ta ludzkość, która przejdzie przez to, o czym mówi Jeremiasz, czyli zostanie zakon. Zakon to prawo, prawda? Nie kojarzmy tylko zakonu z dziesięcioma przykazaniami z tym zakonem żydowskim, bo zakon to synonim prawa. W takim zakresie, w jakim Bóg uważa za potrzebne go udzielić swoim stworzeniom. Zatem złoży Bóg zakon, prawo do wnętrza człowieka i wypisze go na ich sercu. To jest jedno i to samo, prawda? Powtórzenie tej samej myśli innymi słowami. Włożenie zakonu do wnętrza to wypisanie go, tego zakonu, na sercu człowieka, uczynienie tego zakonu częścią natury człowieka. I tak się stanie w wieku tysiąclecia. Natomiast wtedy z wszystkich czterech metod poznawczych dostępna była tylko i wyłącznie jedna. Jakie mamy cztery? Oto wszystkie cztery metody poznawania czegokolwiek. Pierwsza metoda poznawania czegokolwiek to intuicja. Taką intuicję posiada w pełnym zakresie tylko Bóg. On intuicyjnie wie, co jest i co będzie. No bo to, co było, to wie na podstawie wiedzy historycznej. Ale Bóg wie także, zna teraźniejszość i zna przyszłość i tu do przodu. Intuicja w doskonałym tego wydaniu. Niektórzy ludzie mają także intuicję do różnych czasami spraw i intuicyjnie coś tam czują, prawda, na podstawie, ale też na podstawie doświadczenia, na przykład, nie wiem, dobry policjant intuicyjnie może wyczuwać, kto z podejrzanych jest winnym danego przestępstwa. Nie ma jeszcze żadnych dowodów, ale jego doświadczenie dało mu pewnego rodzaju intuicję i on po czymś tam orientuje się, po zachowaniu, po wzroku, po głosie, nie wiem. Takie bardzo, bardzo ograniczona ta intuicja. Druga metoda poznawcza to pouczenie i właśnie z tej Bóg wtedy skorzystał. Tylko ta była wówczas dostępna wobec Adama. Jeszcze może być metoda pouczenia, poznawania kogoś przez demonstrację, czyli przez pokazanie mu czegoś, jak to wygląda, jak to działa, jakie są następstwa, ale wtedy była ona niemożliwa. Za to, warto to nadmienić, ta metoda demonstracji przez obserwację, pokazania czegoś będzie dostępna dla przyszłych stworzeń. Rozumiemy bowiem, że doświadczenie ludzkości Adama i Ewy tutaj na ziemi, nas wszystkich ludzi, będzie nie tylko korzyścią dla człowieka tutaj na ziemi, ale także dla tych przyszłych stworzeń, które Bóg na innych planetach przez Jezusa będzie stwarzał, tak żeby oni na podstawie demonstracji, obserwując to, co tutaj się u nas na ziemi dzieje, wciąż jeszcze złego w tym grzechu, mogli wyciągnąć wystarczającą lekcję do wybrania prawdy i sprawiedliwości, posłuszeństwa Bogu, a nie drogi buntu. No i ta metoda doświadczenie, ona jest najlepszą metodą, ale jest bardzo, bardzo długą i bardzo, bardzo bolesną i jeszcze wymaga okupu. No bo jeżeli ktoś w czasie tego doświadczenia upadnie, no bo z braku doświadczenia nie wie, jakie będą konsekwencje jego grzesznego postępowania, tak jak nie wiedział Adam z Ewą, no to później co? Albo go zostawić w tym upadku i śmierci, no, doświadcza, nie, był w szkole doświadczenia, źle zrobił, tak jak Adam z Ewą, no to ponoszą konsekwencje i kończy się tak historia życia ludzkości na ziemi. No chyba, że Bóg przewidzi odkupienie i tak jak wiemy, w tym przypadku tak Bóg zrobił, ponieważ widział, że Adam z Ewą upadli z tego jednego bardzo konkretnego powodu. Braku doświadczenia z grzechem i jego skutkami, które bardzo boleśnie już niebawem mieli zakosztować, bo jeden syn zabił drugiego. No a potem jeszcze cały ciąg zła, cierpienia, jakie do dzisiaj się roztaczają nad rodziną ludzką. Najlepsza metoda, tak, doświadczenie wtedy była niedostępna zatem. Więc po upadku człowieka Bóg sięga właśnie po tę metodę, po tę najlepszą z metod i czyni to do dzisiaj wobec całej ludzkości. To, co ludzkość w tej chwili do tej pory przechodzi, poznaje, to jest doświadczalnie na własnej skórze poznawanie, co znaczy nieposłuszeństwo, pójście drogą nieposłuszeństwa, pójście własną drogą, drogą grzechu, drogą błędu, drogą postępowania po swojemu, bez oglądania się na Stwórcę i na Jego zasady. Ale jak zauważmy, że Bóg nie skazał człowieka na szybką śmierć, lecz na powolny proces umierania. W pierwszej Mojżeszowej mamy zapisane, przy tym zakazie spożywania owocu, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, umierając umrzesz. Tak jest, to jest dosłowne tłumaczenie, umierając umrzesz. Tak tam to jest zapisane. Tłumacze Biblii zwykle oddają tą końcówkę wersetu inaczej. Na pewno umrzesz, nieuchronnie umrzesz. Każdy może sobie sprawdzić w różnych przykładach, którymi dysponuje, że tak tam najczęściej jest. Na pewno umrzesz, nieuchronnie umrzesz, ale Bóg tak nie powiedział. Bóg powiedział, umierając umrzesz i lepiej należałoby to tak zostawić, jak jest w oryginale, bo w ten sposób Bóg pokazuje, jak będzie wymierzona ta śmierć. Nie szybka egzekucja dla grzesznika, dla winowajcy, dla przestępcy Adama i Ewy, tylko powolny proces umierania. Umierając stopniowo, ostatecznie umrzesz i wejdziesz do grobu. życie twoje ostatecznie ustanie. Ale nie będzie to na zasadzie egzekucji i koniec, tylko na zasadzie powolnego procesu umierania, no bo przecież ja chcę, żebyś ty teraz doświadczył konsekwencji tego, co zrobiłeś tak w Edenie, człowieku. Wobec tego szybka śmierć byłaby sprzeczna z moim celem. Gdybym cię bardzo szybko uśmiercił, a potem ewentualnie odkupił, to po odkupieniu znowu byłbyś skłonny popełnić ten sam błąd, bo byś nie zdążył zakosztować na własnej skórze doświadczalnie, sam osobiście tego, co zrobiłeś i konsekwencji tego, co zrobiłeś. Gdzie jest zatem Bóg, gdy my cierpimy? I dlaczego nie reaguje? Dlaczego nie przerywa naszego cierpienia? Bo pozwala człowiekowi doświadczać skutków swojego własnego grzechu, własnego wyboru człowieka, pójścia drogą nieposłuszeństwa. A po co? Czy tylko po to, żeby go ukarać, na to dozwala? No nie tylko po to, bo gdyby chodziło tylko o karę, byłaby ona natychmiastowa i wieczna. Byłaby nią natychmiastowa i wieczna śmierć człowieka. Bóg pozwala człowiekowi za karę, tak, za karę ponosić konsekwencje grzechu. Ale to nie jest tylko i wyłącznie kara, to jest jak gdyby większy cel niż ukaranie człowieka. To jest za karę pozwolić mu ponosić konsekwencje grzechu. Powolny proces umierania. Rozłożony, jak wiemy, do potopu na setki, setki lat, tak długo żyli ludzie przed potopem, no i znacznie skrócony po potopie z powodu zmienionych warunków na Ziemi, ale też są to dziesiątki lat życia człowieka. Wystarczające, żeby móc zakosztować tego, co oznacza grzech i jak może być bolesny i dokuczliwy. Więc Bóg pozwala człowiekowi za karę ponosić konsekwencje grzechu, tak, by dać mu tę lekcję, której nie mógł mu dać w Edenie, doświadczenia skutków grzechu, bo wtedy było to niemożliwe, z ostatecznym zabawieniem człowieka z grobu przez Jezusa. Bóg pozwolił, pozostawił ludzkość na drodze grzechu. Można byłoby powiedzieć, że pozostawił ludzkość samą sobie, usunął się, schował się, odpoczął, jak mamy powiedziane na początku, odpoczął Bóg, ponieważ wiedział, że teraz, jak mamy po upadku człowieka, że dzieło dalsze wobec człowieka może być realizowane dopiero po złożeniu okupu przez Jezusa. I gdy na boskim zgarze wybije właściwa godzina, właściwy moment, on na podstawie tego okupu zacznie albo pozwoli Jezusowi, bo to Jezus będzie z grobu ludzi wyprowadzał, on za nich umarł, on sobie ich kupił. On jest teraz ludzkości właścicielem, Bóg mu ją przekazał, bo ukarał ją śmiercią za grzech, ale gdy Jezus złożył, zapłacił cenę za Adama, no to Jezus stał się właścicielem Adama i całego rodzaju ludzkiego i Jezus będzie tych ludzi z grobu wyprowadzał, gdy przyjdzie właściwy moment. A póki co ludzkość doświadcza skutków grzechu w postaci bólu, cierpień, zawodu, rozczarowań, chorób, strat, smutku, rozpaczy, wiele, wiele różnych przykrych rzeczy, które znamy sami z własnego doświadczenia. Ważna myśl. Jezus jest naszym Zbawicielem tylko i wyłącznie z tego, w co wpędził nas Adam, czyli z wyroku adamowego. By po doświadczeniu przez człowieka konsekwencji grzechu i po wybawieniu go z grobu przez śmierć Jezusa, dać mu, człowiekowi, szansę ubiegania się o życie wieczne na własnej, indywidualnej próbie, tak jak w Edenie. Lecz tym razem z dodatkowym doświadczeniem życia w upadku, którego zabrakło Adamowi i Ewie. Pamiętajmy o tym, że Jezus jako Zbawiciel, ten, który umiera na krzyżu, nie umarł po to, żeby ludzie żyli wiecznie, tylko umarł po to, żeby wyprowadzić ludzi z grobu, do którego to grobu wpędził ludzi Adam, ten z Edenu. Co nie znaczy, że ludzie nie będą żyli wiecznie. Będą, wielu będzie, ale nie będą, nie wszyscy nie będą żyli wiecznie, bo Jezus nie umarł za życie wieczne wszystkich ludzi, umarł za wszystkich ludzi w 100%, bez wyjątku, ale jeśli chodzi o ich wyrok Adamowy. Żeby wszyscy ludzie mogli opuścić grób. Od Adama i Ewy, a właściwie może bardziej należy powiedzieć od Abla, od pierwszego człowieka, który zmarł, od Abla aż do ostatniego człowieka, jaki się narodzi i umrze, zanim królestwo naszego Pana na ziemi będzie założone. Na tym polega bycie Zbawicielem przez naszego Pana. Oczywiście nie zbawia nas spod wyroku adamowego, nie wyprowadza nas z grobu po to, żeby nas takimi zostawić, albo żebyśmy zaraz znowu umarli, tak, z powodu grzechu, który w nas będzie. Wyprowadza nas po to, żeby na podstawie tego doświadczenia z grzechem, jaki przeszliśmy, pomóc nam w dokonaniu lepszego wyboru, pomóc nam w udoskonaleniu się, pomóc nam w powrocie do doskonałości ludzkiej i żeby postawić nas wszystkich ludzi na kolejnej próbie, tak jak było w Edenie, tylko tym razem wyposażonych w doświadczenie z grzechem i jego skutkami. I to jest ta ogromna przewaga, to jest ta ogromna zasługa Jezusa wobec człowieka. Da mu możliwość po doświadczeniu przez człowieka grzechu, da mu możliwość przez to, że za niego umarł, albo inaczej mówiąc, przez to, że położył się za niego do trumny, do grobu, tak to można zobrazować. My opuszczamy trumnę, my opuszczamy grób tylko dlatego, że Jezus jako człowiek kładzie się do tego grobu za nas. Kładzie się do trumny, zajmuje nasze miejsce, dzięki temu wypuszcza wszystkich tych, którzy tam się znaleźli. I wyprowadza ich i mówi, teraz będziecie mogli stanąć na swojej własnej próbie, ale dzięki doświadczeniu z grzechem, którego nie miał Adam, mam nadzieję, że będziecie od grzechu stronić i uciekać. To jest ta myśl, którą chciałem podkreślić. Pokazuje to bardzo wyraźnie Paweł, gdy omawia cel zakonu Rzymian. Tak? Grzech, żeby się okazać grzechem przez rzecz dobrą, bo tu jest też o mnie potrzebne, przez rzecz dobrą, czyli przez zakon, bo miał na myśli zakon, on tam omawia zakon i jego działanie, funkcjonowanie, no, skazanie na śmierć Żydów przez zakon, no bo zakon to doskonałe boskie prawo sprawiedliwości. Wobec tego grzech, żeby się okazał grzechem przez dobrą rzecz, którą był zakon, spowodował śmierć. Aby, teraz zauważmy, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Zakon, który został dany Żydom, miał im unaocznić grzeszność grzechu. Ogromną grzeszność grzechu, no i karę za niego śmierć, bo nie ma innej kary za grzech. Bo zakon swoją zasadą sprawiedliwości przypominał tą sprawiedliwość, która została w ludzkich sumieniach stępiona w czasie już jakichś około 2,5 tysiąca lat od upadku, bo mniej więcej wtedy został dany zakon, kiedy już minęło ludzkości 2,5 tysiąca lat istnienia w takim stanie. Gdzie jest zatem Bóg, gdy cierpimy? Dlaczego nie reaguje i nie przerywa naszego cierpienia? Pozwala człowiekowi na własnej skórze odczuwać ogrom grzeszności grzechu. Nie tylko grzech, a tak grzech, ale ogrom grzeszności grzechu i ogrom skutków tego grzeszenia. A po co? Dlaczego chce, by całe pokolenia ludzi boleśnie odczuwały skutki grzechu? Bo chce, żeby wyciągnęły z tego lekcję i w przyszłości dokonały lepszego wyboru niż Adam i Ewa, którzy tej lekcji nie znali. Każdy mądry nauczyciel tego świata, człowiek, gdy uczy uczniów czegoś, to na pewno po to, żeby oni mogli z tych lekcji kiedyś skorzystać. Kto uczy siebie albo kogoś innego, jeżeli nie planuje, że potem będzie można to wykorzystać? Kto chodzi na naukę gry instrumentu muzycznego, czasami latami trzeba się tego uczyć, jeśli nie chce nigdy grać i nigdy wie, że nie będzie grał, no to na pewno nie będzie w ogóle zabiegał. Ma nadzieję, że potem wykorzysta to, czego się uczył. Po to się bierze lekcje, żeby później na podstawie tych lekcji i z tej lekcji mieć jakieś korzyści. Ta lekcja doświadczania skutków grzechu jest zapowiedziana m.in. w psalmie, tym, który widzimy. Tu jest, polecam Biblię Gdańską albo tą ulepszoną UBG Gdańską, bo ona najbardziej trafnie oddaje tę myśl. Zaiste i gniew człowieka chwalić się musi albo będzie, a ty ostatek albo resztę zagniewania gniewu skrócisz, ukrócisz. Tak mówi ten psalm. Zaiste i gniew człowieczy będzie cię chwalić albo musi cię chwalić, a ty ostatek, resztę tego gniewu skrócisz. Mamy tutaj dwie bardzo ważne myśli, które chciałbym podkreślić. Gniew człowieka, czyli pójście przez człowieka drogą grzechu, bunt przeciwko prawu Boga, to co się stało w Edenie, ostatecznie ma być dla chwały Boga. No ktoś zapyta, jak to jest możliwe? Jak możliwe, żeby grzech i bunt człowieka mógł kiedykolwiek chwalić Boga, być ku Jego chwale? Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli ten gniew człowieka, ten jego grzech, pójście drogą grzechu, stanie się dla człowieka lekcją pokuty i zawrócenia z dróg grzechu, by następnie już nigdy nawet na te drogi grzechu nie wchodzić, lecz na zawsze pozostawać na drogach prawdy i sprawiedliwości. Bo wtedy gniew człowieka, bunt człowieka może chwalić Boga. Bo gdyby ten gniew, Bóg na ten gniew człowieka nie dozwolił, na ten bunt człowieka nie dozwolił, człowiek by nigdy doświadczalnie nie poczuł, nie poznał, nie zakosztował skutków tego grzechu, no i ostatecznie nie zostałby do życia wiecznego zbawiony. Nigdy by nie wybrał na podobnej próbie jak Adam tego, co powinien wybrać, tylko by podobnie upadał jak Adam, bo nie znałby doświadczalnie tego Adam. Gdyby po całą ludzkość postawić na próbie podobnej do Adama w Edenie, no to cała ludzkość postąpiłaby tak, jak zdrowie postąpił Adam. To był nasz gdyby reprezentant. Jak Bóg udziela tej lekcji? Pozwalając grzechowi tak sponiewierać człowieka, tak dotknąć go swymi skutkami, by człowiek nabrał do grzechu obrzydzenia. Nie miał go dosyć, by za wszelką cenę chciał się od tego grzechu uwolnić. Choćby ta cena oznaczała, że musi zaniechać praktykowanie grzechu i zacząć praktykować sprawiedliwość. Jak bardzo, bardzo człowiekowi obrzydnie grzech, to będzie gotowy z niego zrezygnować za każdą cenę. Nawet za cenę jego niepraktykowania, a skierowania się do sprawiedliwości. Tak jak, przykładowo, jak białe gorączki alkoholowe zmuszają niektórych alkoholików do porzucenia nałogu. Tak im wchodzą w kość, tak im dają w kość. Jak choroby weneryczne skłaniają niejednego rozpustnika do zaprzestania rozwiązłości. Jak folgowanie obżarstwu zachęca wielu do umiarkowanej i zdrowej diety. Jak uleganie różnym wadom, praktycznie namacalnie, uczy, że nigdy nie kończy się to niczym dobrym, co zmusza ludzi do ich porzucenia według zasady poparzony na zimne dmucha. Takie mamy powiedzenie. I tak jak praktyczne konsekwencje różnych błędów, jakie ludzie popełniają, uczą ich wielu, wielu rzeczy, których inaczej w przeciwnym razie nigdy by się nie nauczyli. Mamy takie powiedzenie, mam nauczkę, prawda? To powiedzenie, mam nauczkę, to nic innego jak przestroga, którą człowiek dla siebie wyciąga na podstawie przykrego doświadczenia, jakie przebył. Mówi, o, mam nauczkę. Czyli to doświadczenie nauczyło mnie i w podobnych sytuacjach w przyszłości już będę wiedział, jak się zachować. Grzech to działanie, które albo myślą, albo słowem, albo uczynkiem narusza sprawiedliwość, narusza zasadę sprawiedliwości. A bez zasady sprawiedliwości nigdy nie będzie pokoju wśród ludzi. Nigdy nie będzie pokoju między Bogiem a ludźmi i między ludźmi sobą. Bo podstawą pokoju, podstawą współistnienia jakiegoś ludzkiego zespołu istot musi być sprawiedliwość. I stanie się, czytamy tego Izajasza, i stanie się pokój dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Dlaczego nie mamy pokoju na świecie? No pisze, Izajasz odpowiada. Pokój ma być dziełem sprawiedliwości. Dlaczego nie ma bezpieczeństwa? Bo jako owocu sprawiedliwości? Dlatego, że nie ma sprawiedliwości. To niesprawiedliwość praktykowana przez ludzi tego świata, szczególnie przez rządzących, bo oni najwięcej mają swoją niesprawiedliwością, wpływają na niezadowolenie mas, narodów, rzucają jedne narody przeciwko sobie, tak jak to historia ludzkości pokazuje. I dlatego, że nie ma sprawiedliwości na świecie, nigdy nie będzie pokoju. Nigdy, nigdy, nigdy. Chcesz mieć pokój wśród ludzi, chcecie ludzi żyć pokojowo, doprowadźcie się wszyscy do harmonii ze sprawiedliwością. Osiągnijcie poziom sprawiedliwości w waszych umysłach i w waszym sercu. Postępujcie sprawiedliwie wobec siebie, będzie między wami pokój. Grzeszny człowiek nie potrafi tego robić, nawet gdyby chciał, a najczęściej jeszcze większość nie chce. Po prostu nie chce tego robić. Nie jest to dla nich pociągające. Dlatego w Królestwie naszego Pana Jezus będzie uczył ludzi zasad sprawiedliwości w codziennym życiu przez doprowadzanie ich charakteru do zgodności z tą zasadą w teorii i praktyce. Z Izajasza cytat. Gdy bowiem Twoje sądy odbywają się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Czy to werset opisujący obecne warunki? Wszystko w Biblii, co jest podane, to jest odnosi się do jakiegoś konkretnego czasu. Ten werset dotyczy przyszłości, tak zwanego wieku tysiąclecia, Królestwa naszego Pana. Tam się będą odbywały Jego sądy, w czasie, gdy nasz Pan przejmie kontrolę nad światem ludzkości i wtedy mieszkańcy świata będą uczyć się sprawiedliwości. Póki co Bóg nie ingeruje w zasady, jakimi kieruje się świat, tak jak nie ingerował nasz Pan, gdy był tutaj na ziemi. Nie wzywa ludzi do postępowania, ludzkość rządzących, w ogóle się nawet rządzącymi nie zajmował, co niektórzy mieli mu za złe, że on nie próbuje wpływać na rządzących, że sam nie próbuje wejść do rządu i nie zaprowadzi lepszych warunków tutaj na ziemi. Grzech wyrządził bardzo wiele szkód w moralności człowieka, oddziałując na jego samolubstwo. Żeby człowiek dla siebie chciał jak najwięcej, nawet kosztem drugiego. Przy czym tym drugim, kosztem którego chce dla siebie jak najwięcej, jest nawet Bóg, który wbrew zasadzie sprawiedliwości nie zajmuje u człowieka należnego mu miejsca. A nasz Pan powiedział w Mateusza, że będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy i z całej myśli swojej. Większość ludzi tego w ogóle nie respektuje. Mało tego, nie ma także sprawiedliwości między ludźmi i ludzie wzajemnie nie traktują się zgodnie z zasadą sprawiedliwości, która mówi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tak jest napisane. Ale ludzie nie miłują drugich tak jak samych siebie. Nie postępują wobec drugich tak, jak postępowaliby wobec siebie. Nie postępują. Zasada miłości bliźniego każe traktować drugich tak, jak chcielibyśmy, by oni traktowali nas, gdybyśmy my byli na ich miejscu, a oni na naszym. Na przykład kupując lub sprzedając używany samochód, być może po powodzi. Co się dzieje, jak ktoś chce kupić albo sprzedać używany samochód? No to w zależności od tego, czy ja jestem kupującym, czy sprzedającym, mam swoje własne zasady, które nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością. Na czym to polega? Jak chcę sprzedać komuś mój używany samochód, może nawet po powodzi, podobno takie samochody już się nie nadają nawet do naprawy. Jak chcę taki samochód sprzedać, to co robię? Ukrywam jego prawdziwe wady. Ukrywam na przykład, że był zalany wodą i z reguły cenę daję taką, ile tylko się da. Znacznie więcej niż jest wart. Wiem, że tyle jest nie wart, ale ja chcę jak najwięcej. Co mi przeszkadza, że ktoś inny przepłaci? To nie ja przepłacę, ja zarobię, a on przepłaci. A wartość samochodu rzeczywista, prawdziwa i ewentualne jego wady lub ewentualne jego zalanie wodą ukrywam. Natomiast gdy człowiek chce sam taki samochód kupić, to co robi? Wyolbrzymia jego rysy i zadrapania. Po co? Żeby oni obniżyć maksymalnie cenę. Poniżej wartości, chociaż wie, że ten samochód jest wart ileś tam, ale on będzie udawał, będzie wyolbrzymiał, będzie narzekał, żeby zbić cenę jak najmniej, bo on jest tutaj kupujący. Czyli chce zapłacić jak najmniej. A co powiedziała w tym przypadku zasada sprawiedliwości, gdyby ludzie jej przestrzegali? Zgodnie z zasadą sprawiedliwości powinni chcieć go sprzedać w takim stanie, w jakim sami chcieliby go kupić, ten samochód, i dostać za niego tyle, ile sami byliby gotowi za niego zapłacić. Taka jest zasada sprawiedliwości. Sprzedajesz używany samochód, powinieneś chcieć go sprzedać w takim stanie, w jakim chciałbyś go sam kupić. A co do pieniędzy za niego, dostać za niego tyle, ile sam byłbyś gotowy zapłacić za taki samochód, gdybyś ty kupował. Ile ludzi tak postępuje? Ile osób na przykład zwróci kasierce pani w sklepie zbyt dużą resztę, którą ta pani kasierka przez pomyłkę nam wyda? Ilu przedsiębiorców rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań tylko dlatego, że wymaga tego zwykła sprawiedliwość? A na przykład nie zapisy kontraktów obwarowane wielkimi karami, prawnikami itd. Są nawet tacy przedsiębiorcy, którzy pomimo kontraktów i zapisów nie mają chęci ponosić tego, co tam podpisali. Kurier, który nie ma czasu lub ochoty dostarczyć w danym dniu przesyłki do adresata, pisze w dokumentach, że adresata nie było w domu. Normalna sprawa. Nie wina firmy kurierskiej ani kuriera. Nie było w domu adresata. Firma ubezpieczeniowa, która wzywa obywatela na badanie u lekarza, a okazuje się, że lekarza nie ma w gabinecie, zamknięty gabinet, z automatu zapisuje w dokumentach, że co? Że obywatel nie stawił się na badanie. To jest normalne procedury. Przecież tak trzeba robić. Tak świat już upadł nisko. Normą się to stało. Jak prawdziwe są słowa Izajasza, prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Gdzie jest zatem Bóg, gdy my cierpimy? Dlaczego nie reaguje i nie przerywa naszego cierpienia? Pozwala ludziom ponosić konsekwencje naruszania sprawiedliwości. By cierpienia, jakie na siebie tym samym ściągają, tak obrzydziły im grzech, by w przyszłości uciekli od tego grzechu i weszli na drogi prawdy i sprawiedliwości, na których już nie będzie niczego, co boli. Bo jak mówi objawienie, i otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Także w przypadku ludu Bożego trudności, jakie my w życiu przechodzimy, lud Boży to ci, którzy kochają Boga bardziej niż przeciętny człowiek, którzy nie akceptują grzechu, którzy nie chcą grzeszyć, którzy swoje życie oddali, poświęcili Bogu. Nawet w ich przypadku to trudności obecnego życia są przez Boga wykorzystywane do rozwoju ich charakterów i to dotyczy nawet naszego Pana, łącznie z Jezusem. Zobaczmy, co mamy napisane. I chociaż był Synem Bożym, to przecież o Jezusie, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Rozwijał charakter do boskiej natury, której nigdy wcześniej nie był, a więc nie miał aż tak rozwiniętego charakteru, który by się do tej boskiej natury nadawał. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, tak, czytamy u Pawła w Żydów, może pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Sam przez nie przechodził. Albo kolejny fragment z dziejów. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Przez wiele ucisków, wiele prób. I pierwszy Piotra. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. No i Rzymian, a wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, czyli i te negatywne, i pozytywne, i te średnie, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. I druga ważna myśl z tego fragmentu, z tego psalmu, poza tym, że gniew człowiecze tak będzie cię chwalić, to to, że a ty ostatek albo resztę zagniewania gniewu ukrócisz. Tak ten psalm jeszcze mówi. Ostatek gniewu, ostatek zagniewania ukrócisz. Może to oznaczać dwie rzeczy, obydwie równie logiczne i obydwie zgodne z prawdą. Pierwsza rzecz, że Bóg nie pozwoli na gniew człowieka, który nie byłby dla jego chwały. Lecz tylko na tyle, ale od razu dodajmy i aż tyle, ile jest konieczne i niezbędne dla Boga chwały, dla udzielenia człowiekowi lekcji. Tak jak dobry lekarz nie przerywa operacji, gdy tylko pacjent krzyknie z bólu, ani nawet jej nie przerywa, gdy pacjent krzyczy przez dłuższy czas, lecz co robi? Kontynuuje operację aż do uzyskania zamierzonego efektu. Podobnie Bóg nie przerywa lekcji ze skutkami grzechu, póki nie uzyska zamierzonego efektu. Bo Bogu chodzi o osiągnięcie u człowieka takiego poziomu obrzydzenia do grzechu, by po uwolnieniu od niego już nigdy więcej nie chciał on do niego wrócić, do tego grzechu. Tak jak lekarzowi. O na tym zależy Bogu też. Gdzie jest zatem Bóg, gdy my cierpimy? Dlaczego nie reaguje i nie przerywa naszego cierpienia? Czeka, aż lekcja zostanie udzielona do końca, tyle ile potrzeba, by mieć gwarancję sukcesu, gdyż przerwanie jej zbyt wcześnie tylko dlatego, że pacjenta boli, oznaczałoby zmarnowanie dotychczasowego cierpienia i nieosiągnięcie efektu końcowego. Jeśli zatem kiedykolwiek nam się wydaje, że cierpienie nasze prywatne, osobiste albo innych jest zbyt ogromne, zbyt ciężkie, przypomnijmy sobie ten fragment psalmu, a ty ostatek, resztę zagniewania skrócisz. Co to znaczy, że mniejsze cierpienie byłoby niewystarczające dla osiągnięcia pożądanego rezultatu. A chyba nikt z nas nie chciałby, żeby tego pożądanego rezultatu nie było, bo wtedy szkoda tego cierpienia, które już przeżyliśmy. Skoro już tak daleko gdzieś ktoś zaszedł, no to już niech dojdzie do końca. Teraz zawrócenie, to mamy większą drogę do powracania niż do celu, prawda? Jak mamy 100 kilometrów do przejścia i ktoś już bardzo ciężko szedł, ale już ma 80-90 kilometrów za sobą, już nie dam rady, zawrócę. To pomyśl, jeśli zawrócisz, to masz 80-90 kilometrów do przejścia, a do celu zostało te 20 lub może tylko 10. Żaden pacjent też by nie chciał, nawet jak go bardzo, bardzo boli, żeby zabieg był przerwany. Bo jak gdzie tu sens, gdzie logika? Gdy Bóg dla bardzo mądrego celu dozwala na cierpienie, jednocześnie wyznacza jego granice, tak jak było to w przypadku Joba. Oto wszystko, co ma, mówił do szatana, jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I jak wiemy, tego Joba spotykały różne przykre rzeczy i te różne wrzody i tak dalej, że się drapał jakimś narzędziem, żeby sobie jakoś ulżyć. Czy też w przypadku naszego Pana. Ten zapis Izajasza jest bardzo ciekawy. I wyznaczono mu grób z bezbożnymi, lecz z bogatym grobowiec jego. Chociaż albo gdyż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. O co chodzi, o czym mówi Izajasz? Żydzi planowali po śmierci naszego Pana wrzucić jego ciało do Gehenny, tam gdzie wrzucano odpadki śmieci z Jeruzalem, i tam miało ono się spalić, prawda? Jako ktoś wyrzucony poza margines, jako człowiek o bardzo złej reputacji, na przykład największy przestępca z przestępców, bo tam tylko takich przestępców wyrzucano, dla których nie widziano już nadziei na przyszłość, więc wtedy planowano takie coś wobec naszego Pana. I Bóg nie pozwolił Żydom zrealizować ich planu. Wyznaczono mu grób z bezbożnymi w Gehennie, lecz z bogatym grobowiec, jak się okazało, bo znalazł się w grobowcu bogatego człowieka. I teraz chociaż gdyż, to możemy różnie tłumaczyć, bo hebrajski ma mało słów, za to wiele znaczeń one mają i można tłumaczyć to jako chociaż albo gdyż, czyli jakiś kontrast albo podanie powodu. I druga myśl zawarta w słowach, a ty ostatek gniewu skrócisz, że to taka, że ci, którzy pomimo oferty restytucji nie zechcą pozbyć się zamiłowania do grzechu, lecz wciąż będą gotowi ten grzech popełniać, zostaną zniszczeni wtórną śmiercią. Mamy o tym w Objawieniu 20. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich będzie jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasta umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. To nie znaczy, że to musi być tak jak na obrazku, ten ogień. Ogień to symbol zniszczenia. Jak Bóg zniszczy ich, to on już wie i niekoniecznie musi to być ogień, ale jakieś niszczące procesy, które Bóg uruchomi. Wtedy, żeby oni zostali zniszczeni. I w ten sposób zostaną usunięci nienaprawialnie miłośnicy grzechu. Jako pozostałość, jako reszta gniewu ludzkiego, która nie byłaby dla chwały Boga. To ta reszta ludzkości, która nie wyciągnie, pomimo doświadczenia na własnej skórze skutków grzechu, pomimo buntu wobec Boga i życia w tym stopniowym procesie umierania zakończonego w grobie, nie zechce wrócić na drogi prawdy i sprawiedliwości. No i na koniec fragment z Ozeasza. Chodźcie, ten fragment, o którym mówię, dotyczy Izraela i łączy cierpienia z tego życia, życiem wiecznym, jako rezultatem właściwie odebranej lekcji. Zaraz wytłumaczę, dlaczego cytuję werset, który Ozeasz zapisał raczej tylko dla narodu izraelskiego. Chodźcie, wróćmy do Pana. On nas rozszarpał, on nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Widzimy te kolory? Żółto, on nas rozszarpał, to samo, co zranił. A to, co na zielono, on nas też uleczy i opatrzy nasze rany. Tak zwany paralelizm myśli, prawda? Hebrajczycy bardziej stosowali może nie tyle rymy, tak jak my, żeby było ładnie, tylko powtarzali im tę samą myśl innymi słowy, co jest bardzo przydatne, bo bardzo często pozwala lepiej zrozumieć dany wątek. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli, już oczywiście wiecznie, przed obliczem Jego, czyli przed Jego łaską, bo oblicze twarz to łaska. Dzień to 1000 lat, jak mówi drugi Piotra. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi waszej uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Zatem te 2 dni po 2 dniach trzeciego dnia to 2000 lat. O co tutaj chodzi? Żydzi jako naród stracili łaskę Boga wtedy, gdy zabili naszego Pana, rok 33 naszej ery. Miało to miejsce w 5000 leciu albo w 5000-letnim dniu od stworzenia Adama. Jakby się kto sobie policzy, tam tak, 4128, 9 stworzenia Adama. Więc mamy, to jest piąty dzień, piątego tysiącletniego dnia, piątego dnia o 1000 lat zabili naszego Pana i popadli w niełaskę. Ta niełaska trwała do 1878 roku i w tym roku 1878 zaczęła wracać. A ten rok 1878, to licząc tysiącletnie dni od stworzenia Adama, to już jest siódmy dzień, początek siódmego dnia, który jednocześnie jest trzecim dniem po tym piątym, kiedy łaskę utracili. Zobaczmy, jak to jest pięknie powiedziane, jak chronologicznie nawet. Po 2 dniach, czyli po 2000 lat, piątego dnia Jezus pojawił się na ziemi, został zabity przez Żydów, oni zostali odrzuceni, popadli w niełaskę, ale po upływie 2 dni, 2000 lat, wskrzesił nas do życia. I potem ta sama myśl po 2 dniach, trzeciego dnia, bo wiadomo, po 2 dniach przychodzi trzeci, podniesie nas. Jak to pięknie Ozeasz zapowiada, podniesienie narodu żydowskiego po upływie 2 dniach, dni o 1000 lat, czyli już wchodzimy na początek wieku tysiąclecia, i tutaj jest nadzieja dla tego narodu. A dlaczego cytuję werset dotyczący cielesnego Izraela? Ponieważ losy Izraela są nierozerwalnie związane z losem całego świata. Wszyscy jesteśmy dziećmi Adama i Ewy. Żydzi i nie Żydzi, poganie tak zwani. Wszyscy upadliśmy w Adamie, Żydzi i nie Żydzi. I wszyscy mamy tego samego Odkupiciela w Jezusie, Żydzi i nie Żydzi. Nawet jak w obecnym życiu jeszcze nie wszyscy to wiedzą, czy też się z tym zgadzają, czy to przyjmują. Innymi słowy, to, co dotyczy Izraela, dotyczy też reszty ludzkości. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, pisze Paweł Rzymian 11, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Innymi słowy, Paweł argumentuje, jeśli odrzucenie Izraela, z pewnością rzecz przykra, negatywna, no katastrofalna dla tego narodu. Jeśli odrzucenie Izraela od łaski za nieprzyjęcie Jezusa stało się błogosławieństwem dla reszty świata, pogan, którzy dzięki temu uzyskali możliwość wejścia do klas wybieranych w wieku Ewangelii, łącznie z najwyższą klasą możeckiego statka, mogliby stać się ludem dla imienia Boga, jak w dziejach apostolskich apostoł mówi, to Paweł argumentuje, no to jeżeli odrzucenie stało się pojednaniem świata, dopuszczeniem świata pogańskiego do łaski Boga, której do tej pory nie mieli, bo była ona zawężona, ograniczona tylko do narodu żydowskiego, no to Paweł pyta, to czym będzie ich przyjęcie, powrót do łaski? Jednocześnie zapowiada powrót Żydów do łaski i mówi, czym wobec tego przyjęcie ich będzie, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych. Paweł zestawia przyjęcie Żydów z powrotem do łaski, powrót Żydów z powrotem do łaski po tych 2 dniach, trzeciego dnia, na początku trzeciego dnia, zestawia z powstaniem do życia zmartwych dla całej reszty ludzkości. No to znowu nasze pytanie. Gdzie jest zatem Bóg, gdy my cierpimy? Dlaczego nie reaguje i nie przerywa naszego cierpienia? Czeka, aż lekcja ze skutkami grzechu nauczy ludzkość, że droga grzechu jest bolesna i pełna cierpień, że bez Boga ostatecznie prowadzi do zagłady całej ludzkości, która jako boskie stworzenie może być szczęśliwa i to bez końca szczęśliwa, tylko będąc w harmonii z prawami Stwórcy, z których najważniejszym jest sprawiedliwość. Stworzenie może być szczęśliwe tylko w harmonii z prawami Stwórcy. Nie może być inaczej. Ponieważ stworzenie nie jest w tej chwili w harmonii z prawami Stwórcy, nie może być szczęśliwe i nie jest szczęśliwe. Żadne urządzenie nie będzie dobrze działało, jeżeli nie będzie działało w harmonii ze Stwórcą, z producentem, z tym, który go zaprojektował i wykonał. On tam przewidział wszystkie mechanizmy, rurki, pierścienie, sprężyny, co tam potrzeba. No i jak to nie będzie działało zgodnie z tym jego planem, to nie będzie, tak? Nie będzie sprawne to urządzenie, nie będzie cieszyło nikogo. A to, że sprawiedliwość jest podstawą boskiego tronu, mamy wprost zapisane. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. I muszą być podstawą relacji między ludźmi również. Im wcześniej ludzkość nauczy się tej lekcji, tym wcześniej zostanie ona zakończona. A dopóki trwa, oznacza, że jeszcze jest potrzebna, że wciąż jest konieczna, że nie jest jeszcze zakończona, nie jest jeszcze nauczona do końca. Zatem niech trwa tak długo, jak długo Bóg uzna ją za niezbędną dla ostatecznego dobra człowieka, bo zakończenie jej zbyt wcześnie oznaczałoby brak końcowego efektu. A lepiej, żeby ta lekcja została doprowadzona do końca i przyniosła pożądany efekt, niż gdyby miała się skończyć niepowodzeniem, bo szkoda tych wszystkich tysięcy lat i tych wszystkich pokoleń ludzkich, które już żyły, które już się nacierpiały, doświadczyły na własnej skórze i tylko czekają, żeby wrócić z grobu i stanąć na próbie własnej, indywidualnej, ale bogatsi o to doświadczenie, którego nie posiadał Adam z Ewą. Właśnie dlatego Bóg nie reaguje, gdy my cierpimy. Czeka, aż ta lekcja zostanie nauczona do końca. Dziękuję za uwagę. Życzę błogosławieństwa wszystkim słuchaczom tego tematu.
Prosiłbym się jeszcze nie wyłączać i może też i tą prezentację jeszcze pozostawmy. Może ten pierwszy slajd byłby taki reprezentatywny.
Dobra.
Pojawiło się kilka, może na początek pozdrowień. Mamy pozdrowienia od Corneli Klein z Siemianowic Śląskich, od kanału Ibrahimowicz, a także bratnie pozdrowienia wielu łask i błogosławień z Bożych od zboru w górze. Łącznie na YouTube słuchało nas 198 urządzeń i jeśli przy tych urządzeniach jesteście, to możecie napisać na czacie, że jesteście z nami, z jakiej miejscowości się łączycie. A teraz już chciałbym przejść tak do pytań, które się pojawiły. Więc pytanie pierwsze od Jarosława. Jarosław pyta, czy Bóg nie wiedział, że Adam i Ewa bez doświadczenia z grzechem nie dadzą sobie rady z pokusą węża? Czy Bóg nie wiedział, że Adam i Ewa bez doświadczenia z grzechem nie dadzą sobie rady z pokusą węża?
Tak, już mogę już odpowiadać od razu?
Tak, poproszę.
No z pewnością Bóg wiedział, skoro Bóg zna koniec na początku, to wiedział. Dowodem na to, że wiedział, jest także to, że przewidział od razu odkupienie w Jezusie. Stwarzając Adama i Ewę, już miał przygotowany plan odkupienia, odkupiciela, który umrze za tego Adama i Ewę. Dlaczego zatem pozwolił na taką próbę, wiedząc, że nie dadzą sobie rady? A to z tego powodu, że nie miał innej możliwości przekazania im wiedzy. Musiał, wiedząc, że oni upadną bez doświadczenia, pozwolił na ten upadek, żeby po upadku i doświadczeniu grzechu i jego konsekwencji na własnej skórze odczuli, co to znaczy pójść drogą nieposłuszeństwa i żeby później, kiedy będą odkupieni przez Jezusa i wyprowadzeni z grobu, mogli być mądrzejsi od Adama i Ewy. Nie było innego sposobu, żeby uchronić ich przed konsekwencją tego upadku i chociaż Bóg o nie wiedział, no to albo w ogóle miał ich by nie stwarzać, tak? Jedyne inne wyjście to nie stwarzać w ogóle rodziny ludzkiej, bo wiem, że sobie nie da rady i upadnie. No ale jak nie stworzę, to nigdy nie będę miał istot takich ludzkich na mój obraz i podobieństwo. A Bóg się kocha w różnorodności i mówi, no chcę mieć istoty na mój obraz i podobieństwo na ziemi. No ale jak ich stworzę, to oni bez doświadczenia z grzechem upadną. No to nie upadają. Ja przeżyję i przeżyję i przeżyję. Co to jest te kilka tysięcy lat w sumie, prawda, upadku, mniej więcej 6 tysięcy lat w upadku, bo 7 tysięcy lat jest przeznaczone na Królestwo naszego Pana, na to Jego restytucję ludzkości. Co to jest 6 tysięcy lat wobec wieczności? 6000 lat dozwolę na ten doświadczenie, na to doświadczenie z grzechem. Oni będą trochę pocierpią, ale nauczą się tak, że lepiej bym nie mógł tej lekcji przekazać i bardzo, i dzięki temu bardzo, bardzo wielu z nich, miliony, miliardy na swojej próbie kiedyś w wieku tysiąclecia nie upadną. Po prostu Bóg wiedział, ale nie było innego wyjścia. Inne wyjście to było nie stwarzać Adama i Ewy w ogóle, no bo skoro wiem, że upadną, no to nie zaniecham tego, prawda? Ale gdyby zaniechał, no to by nas nie było i byśmy dzisiaj nie mogli sobie rozmawiać i rozważać tych w ogóle kwestii. Więc dobrze, że wiedząc, że Bóg, że Adam z Ewą upadną, dobrze, że Bóg, że tak powiem, zdecydował się na to. Można powiedzieć jeszcze tak nawet. To tylko świadczy o wielkości Boga, bo jemu jest na pewno przykro i on się nie cieszy z cierpienia. Jemu nawet jest przykro, gdy rozwala na grzech dla człowieka. Pisze przecież, że kto się dotyka jego ludu, tak jak chyba i w Jeremiasza jest napisane, gdy kto się dotyka jego ludu, to jakby się źrenicy jego oka dotykał. A w przypadku naszego Pana, jak on się musiał czuć, gdy Jezus cierpiał tak, jak cierpiał. Ale był gotowy to wszystko przejść do bardzo pożytecznego, ostatecznego celu. Bo ostatecznie taka forma, taka metoda stworzenia człowieka do zwolnienia na upadek pozwoli doprowadzić do doskonałości taką liczbę istot, miliony, miliardy, które byłyby nie do osiągnięcia żadną inną metodą. Nie byłoby. Nawet 100 osób by nie doprowadził do tego czegoś, co się stanie dzięki tej metodzie, bo miliardy będą ludzkości żyły, pomimo tego, że nie wszyscy skorzystają z tego i niektórzy ostatecznie, jak wiemy, umrą tą wtórną śmiercią, to jednak ogromne istoty i ogromna ilość ludzi nie umrze, tylko z tego skorzysta i to będzie ten zysk, ten korzyść. Tyle mogę o tym na to pytanie powiedzieć.
Dziękuję. Oczywiście osoby pytające mogą na czacie też napisać, odnieść się do tych słów. Radosław pyta, niewinni i dobrzy ludzie również cierpią. Dlaczego?
Niewinni i dobrzy ludzie też cierpią, ponieważ niewinni i dobrzy ludzie też są potomkami Adama i pomimo tego, że są niewinni i dobrzy, to są niedoskonali i grzeszni i też grzeszą. Nie ma człowieka, który by nie grzeszył. Wobec tego, jeżeli mamy tak zwanych niewinnych i dobrych ludzi, tak się umówmy, że oni są tacy niewinni i dobrzy z takiego punktu widzenia ludzkiego, że są lepsi niż inni, prawda? Bo są tacy naprawdę niektórzy bardzo, bardzo źli i prawie jak przestępcy i tylko oszukują na lewo i na prawo. Są to już niewinni, ale nie ma takiego niewinnego, który naprawdę byłby bez winy, jak słowo niewinny sugeruje, nie ma ani jednego. Wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy upadliśmy, nie ma sprawiedliwego ani jednego, tak pisze w Biblii, prawda? No i chyba każdy się przekona, że nawet gdyby wziął najlepszego człowieka, najbardziej niewinnego, jak mu się wydaje, i gdyby zapytał Boga, co o nim sądzisz, to on by powiedział, dobry, tak jak Iob też był dobry, Bóg go chwalił. No ale czy Iob był bez grzechu? Pomimo tego, że był jaki był, był lepszy niż inni ludzie, nie był bez grzechu. Nie ma nikogo, nawet ci niewinni, również są upadli i grzeszni, również wymagają odkupiciela, odkupienia, bo z boskiego punktu widzenia każda osoba, która narusza chociażby jedną zasadę sprawiedliwości, jedną, narusza cały zakon, całe boskie prawo. Ktoś, kto jest niewinny, nie może niczym nigdy zgrzeszyć, ani myślą, ani słowem, ani uczynkiem. Zobaczmy, jakie to są wysokie standardy. Nie zgrzesz myślą, słowem, ani uczynkiem, ani razu przez odpowiednio długi czas, prawda? Więc nie ma tak, dlatego wszyscy cierpią, ci niewinni odniosą korzyść, jeszcze może tak powiedzmy do tego pytania. Ci, którzy naprawdę starają się żyć lepiej niż inni, starają się żyć bardziej sprawiedliwie, bardziej zgodnie z prawdą, bo są tacy ludzie i czasami nawet nie są oni za bardzo wierzący, albo czasami są nawet niewierzący, a mają to w genach, takie umiłowanie sprawiedliwości genetycznie i bez względu na to, czy wierzą w Boga, czy nie wierzą, czy wierzą mocno, czy słabiej, mają jakieś zasady, które się trzymają i to są dobre zasady. Więc tacy, powiedzmy, ci lepsi ludzie trochę od tych takich innych, którzy są bardzo, bardzo pozwalają sobie swemu samolubstwu działać, to ci lepsi ludzie mniej degradują swoje charaktery. Czyli jak przyjdzie wiek tysiąclecia i przyjdzie podnoszenie się z upadku, tak, pod naszym Panem, kiedy on będzie ludzi z grobu wyprowadzał i podnosił ich w restytucji, to tym ludziom będzie o wiele, wiele łatwiej wrócić do pełni doskonałości, gdyż ich odejście od doskonałości było nie tak duże, jak w innym przypadku. Mamy powiedziane w Biblii, że nasz Pan będzie rządził narody laską żelazną. To nie jest dosłowne, prawda, laska żelazna, to jest taki opis symboliczny, ale on mówi to, co mówi, prawda? To znaczy, że zasady rządu naszego Pana będą jakie? No jednoznaczne, mocne, kategoryczne, czyli prawda i sprawiedliwość i nie ma milimetra odejścia. Więc każda osoba, która będzie się nie będzie zgodna z prawdą i sprawiedliwością w swoim życiu, będzie karana. Ta laska żelazna to są symboliczne konsekwencje nieprzestrzegania prawdy, zasad prawdy i sprawiedliwości. Wobec tego, bo myślmy sobie o takich ludziach, którzy w tym życiu sobie pozwalają, na co im dusza tylko zapragnie i nie patrzą na krzywdę drugiego człowieka, na sprawiedliwość, na prawdę, kłamią tak, jak sobie życzą, jak im tylko pasuje. I tacy ludzie w wieku 18 jak się znajdą, no to będą mieli tendencję, bo Jezus też za nich umarł, za tych takich bardzo, bardzo grzesznych też umarł. Jak oni wrócą, to oni będą chcieli kontynuować ten styl z obecnego życia. Ale w Królestwie Naszego Pana natychmiast będzie to blokowane i to na etapie myśli, bo tam nie będzie nikomu dozwolone grzeszyć. I zatem grzesznik, gdy pojawi mu się myśl, żeby coś grzesznego złego powiedzieć albo coś grzesznego zrobić, jego myśl będzie wychwycona na etapie jego umysłu przez istoty duchowe nadzorujące rodzaj ludzki pod kierunkiem naszego Pana i on zostanie zablokowany tuż przed popełnieniem tego zła słowem lub uczynkiem. Zablokowany w sposób bolesny dla siebie, żeby poczuł, że nie tędy droga. Żeby nigdy więcej, jak mu myśl taka przyjdzie, żeby nie chciał jej wypowiedzieć, ani nie chciał tego zrobić, bo będzie zablokowany być może jeszcze bardziej mocno, jeszcze większy, jeszcze bardziej ta laska żelazna go uderzy. To już Jezus będzie wiedział, jak to ma wyglądać. To nie będzie na pewno fizyczne bicie laską, ani rózgą, ani nic takiego. Będą to jakieś przykre konsekwencje dla człowieka, dla jego ciała, dla jego organizmu, które on będzie pamiętał długo, długo i boleśnie, jeżeli będzie chciał sobie pozwalać na takie postępowanie. I w ten sposób Jezus będzie chciał oduczyć ludzkość nieprzestrzegania zasad prawdy i sprawiedliwości. Więc ci, którzy będą bliżej tych zasad, mniej się ucierpią, bardziej bezboleśnie podniosą się do pełni doskonałości. To będzie ich nagroda za takie lepsze życie w tym życiu, za takie bardziej przestrzeganie zasad. A ci, którzy bardzo, bardzo sobie się sponiewierali, którzy kombinowali, kręcili na lewo i na prawo, no to oni będą mieli daleko, daleką drogę z niewiadomym skutkiem jeszcze, prawda, bo czy się podniosą, jeżeli sobie pamiętamy słowa naszego Pana o faryzeuszach, jakże ujdziecie ognia Gehenny. Gehenna to symbol tej wtórnej śmierci. Więc nasz Pan powiedział, skoro widzę, że wy tak świadomie grzeszycie, świadomie kłamiecie, świadomie przedstawiacie prawdę za nieprawdę, a nieprawdę za prawdę i tak dalej, kombinujecie tak, żeby tylko na tym jak największe korzyści odnieść, to jak wy degradujecie swoje charaktery? Jakż wy sobie dacie radę później, kiedyś w tysiącleciu, żeby nie pójść na tą wtórną śmierć? Czy wy się jeszcze podniesiecie z takiego dna upadku, w jakim ja widzę, że wy świadomie wchodzicie? Tyle, dziękuję. Myślę, że wystarczy na to pytanie.
Tak, mamy kolejne pytanie od Jolanty. Jolanta pyta, od kogo otrzymał szatan pokusę czynienia zła? Od kogo otrzymał szatan pokusę czynienia zła?
My możemy wszystko zwalić na szatana, prawda, że on nas kusi, a od kogo otrzymał szatan pokusę? No właśnie, szatan na nich nie kusił. Szatan postawiony na próbie, bo wszystkie istoty, które Bóg stwarza, zauważmy, że Bóg nikogo nie stworzył od razu w boskiej naturze. Bóg stwarza istoty wszystkie na niższej naturze niż boska. Nawet naszego Pana nie stworzył początkowo jako logosa w boskiej naturze, a to z tego prostego powodu, że gdyby stworzył kogoś w boskiej naturze, czyli nieśmiertelnej, nie miałby możliwości uśmiercenia takiej osoby, gdyby ona z własnej nieprzymuszonej woli wybrała zło, grzech, a nie prawdę, a nie sprawiedliwość, nie świętość. Wobec tego wszystkie istoty były stworzone zawsze na niższym poziomie niż boska natura, także nasz Pan jako logos. I tak samo Lucyfer. Lucyfer, tak, on nazywamy go diabłem, szatanem, wężem, smokiem, tam różne, Biblia mu daje różne określenia, ale on kiedyś się ładnie nazywał Lucyfer, czyli nosiciel światła. Tak to imię znaczy. Był prawdopodobnie numerem 3 we wszechświecie, tak? Bóg Jehowa, Logos, pierwsze boskie stworzenie, no i prawdopodobnie on, bo miał bardzo, bardzo wyniosło. I grzech u szatana wziął się upaść. To on jest dobrym przykładem, jak my możemy nawet bez szatana czasami upaść. Grzech u szatana wziął się z tego, że będąc stworzony doskonałym, ale znowu nie w charakterze, pamiętajmy, Bóg zawsze stwarza istoty doskonałymi w organizmie, także w tym duchowym ciele, które oni mieli, albo w cielesnym ciele, tak jak mamy my ludzie. Ale nigdy nikomu nie daje gotowego, doskonałego charakteru, bo byłoby to to samo, co prawa natury. Bóg nikogo ze swych stworzeń nie obdarza gotowym charakterem, żeby on musiał działać tak, jak Bóg zaprogramował. Masz doskonały charakter, no to wtedy wszelkie próby byłyby zbyteczne i wszyscy byśmy byli dokładnie tacy sami. Według tych samych praw zrobieni, niczym byśmy się nie różnili. Więc Bóg zawsze daje, nawet jak stwarza istoty w sposób doskonały, to dotyczy to doskonałość organizmu, a jeśli chodzi o charakter, to daje im to również wszelkie pomoce. Daje im instrukcje, informacje, jak mają postępować zgodnie z jego wolą i jeżeli tego oni będą przestrzegać, pomimo pokus, żeby zrobić inaczej, zawsze pamiętajmy, próba polega na tym, że się stawia taką istotę w warunkach pokusy do nieposłuszeństwa. Jeżeli na tą warunkę, w tych warunkach pokusy do nieposłuszeństwa oprze się, nie pójdzie drogą, nie pójdzie za pokusą, to w ten sposób rozwija charakter w dobrym kierunku. Na tym to polega. Pamiętajmy o tym, bo w ten sposób możemy sobie pomóc w rozwijaniu naszych charakterów. Znajdziesz się w sytuacji, która cię kusi do jakiegoś zła, oprzyj się, zwyciężyj, pokonaj, a w ten sposób osłabisz tą pokusę. Nawet jak ona wróci za jakiś czas, to po tym, że ją raz odpędziłeś, ona wróci już słabsza. A jak ją znowu odpędzisz, ona wróci jeszcze słabsza, a w końcu nie wróci wcale. Ale wracając do Lucyfera. Lucyfer przez nikogo nie był skuszony, natomiast właśnie, będąc postawiony w warunkach, w jakich był ten numer 3, z opisów Starego Testamentu wynika, że Bóg powierzył mu opiekę Adama i Ewy, nad Adamem i Ewą w Edenie. No i Lucyfer popatrzył sobie na te boskie stworzenia Adama i Ewy, jakie Bóg stworzył i mówi, jestem tutaj takim opiekunem, mogę, że tak powiem, w dużym stopniu ich nad nimi kontrolować, wpływać. Jestem tu takim ala Bogiem dla nich, prawda? Bo pod Bogiem to ja jestem ich opiekunem, nadzoruję ich tutaj bycie w Edenie. No i Lucyferowi przyszło do głowy, że dobrze by było, tak pisze potem Izajasz, prawda? Wstąpię na wysokość nieba, będę najwyższy, tak? Zrównam się z najwyższym, będę równy najwyższemu. Pomyślał sobie, że gdyby takiego Adama i Ewę, tych ludzi, te boskie stworzenia, przeciągnąć na swoją stronę, odciągnąć od Boga, innym słowy, doprowadzić do grzechu, do buntu, do nieposłuszeństwa wobec tej zasadzie o niejedzeniu pewnego rodzaju owoców, to wtedy ci ludzie zostaliby przez Boga odrzuceni za ten bunt, za nieposłuszeństwo, a ja stałbym się dla nich Bogiem. I w ten sposób miałbym konkurencję, konkurowałbym z Bogiem, bym rywalizował, miałbym podobne królestwo jak Bóg. Bóg gdzieś tam byłby panem swoim, miałby swoje aniołów różnych, którzy są mu posłuszni, a ja miałbym tych poddanych tutaj na ziemi, rodzinę ludzką. Oczywiście on sobie nie zdawał wtedy sprawy z konsekwencji, bo też nie widział jeszcze, jak wygląda śmierć. Nie było przed śmiercią Abla, tak? Brat zabił brata, nie było przed śmiercią Abla w naszym świecie przypadku, żeby ktoś umarł. Wobec tego, jak Bóg powiedział do nich, do Adama i Ewy, że w dniu, w którym zrzeszysz śmiercią, umrzesz, no to pamiętamy, co Ewy powiedział. To nieprawda. Żadnym sposobem śmiercią nie umrzesz. A później, jak ludzie zaczęli umierać, to wymyślił teorię o nieśmiertelnej duszy, żeby jednak swoje kłamstwo podtrzymać, że niby umarli, a tak naprawdę nie umarli, tylko że ją jako istoty duchowe po śmierci po prostu w duszki zamienili i dusza, która jest nieśmiertelna, poszła sobie i żyje dalej. To potem kontynuował to kłamstwo, no bo zobaczył, że gdy okłamał Ewę, że tak się nie stanie, no to zostało temu to zaprzeczone przez Boga, bo zaraz Abel został zabity przez brata i stał, i był nieżywy człowiek, trup. A miało nie być śmierci, a to bardzo szybko Ewa osobiście, która słyszała żadne sposoby śmierci, nie umrzeć, chociaż sama nie umarła za spożycie owocu, to jednak zobaczyła, jak się, na czym polega umieranie i jak się czuje na przykład matka, która widzi śmierć tego dziecka, no bo przecież ona była matką i jej jedno dziecko zabiło drugie, więc bardzo szybko oboje z Adamem odczuli chociażby ból, chociaż jeszcze sami żyli, ból związany z umieraniem i śmiercią bliskich. Także szatan, u szatan po prostu z własnej woli, pamiętamy, Bóg daje, stwarza doskonałą istotę w doskonałym ciele, daje im doskonałe prawo, nie oszukuje nikogo, mówi, co jest właściwe, mówi, co jest niewłaściwe, to dobre, to niedobre, tego nie wolno, a to wolno. I słuchaj się tego. Rozwiń się w piękny charakter w ramach tego posłuszeństwa mojemu prawu, który ja stworzyłem, który ci dałem do twojej pomocy. Jak tak będziesz robił, to rozwiniesz się w piękny charakter i będziesz cieszył się życiem wiecznym w tym swoim pięknym charakterze, a ja będę się cieszył, że mam takie piękne stworzenia, anielskie i ziemskie. No ale właśnie, wolna wola. Lucyfer, niekuszony przez nikogo, tylko przez swoje własne pragnienia bycia kimś wielkim, bycia Bogiem dla Adama i Ewy, pomyślał sobie, że odbije rodzinę ludzką Bogu, no i odbił. I takie mamy tylko konsekwencje, no ale cóż, Bóg na to mu dozwolił, ponieważ wiedział, że to będzie ostatecznie przydatne, pomocne dla człowieka. To, co mówiliśmy w wykładzie, to doświadczenie z grzechem się niebawem skończy. Minęło już 6 tysięcy lat od stworzenia, ponad 6 od stworzenia. I to, co widzimy na świecie, to jest nic innego jak obalanie obecnego porządku rzeczy, żeby zrobić miejsce dla Królestwa Bożego i niebawem zobaczymy na ziemi efekty działalności Jezusa, powrót ludzi z grobu, od prawdopodobnie od końca, czyli tych, którzy umierają obecnie, do Adama, bo Adam potrzebuje najmniej czasu na naprawę, na restytucję, jako że był najmniej zdegradowany z rodziny ludzkiej, gdyż nie odpadł tak jeszcze daleko, jak my później. Dziękuję. Tyle na ten pytanie, na to mogę.
Są takie cierpienia, które sprowadzamy sami na siebie jako ludzie, to na przykład wojny, jakieś zamachy terrorystyczne. Jednak jeden z użytkowników pyta, czy takie katastrofy przyrodnicze, niezależne od człowieka, też są lekcją kontaktu z grzechem aż do obrzydzenia? Jakie nauki ma człowiek z tego wynieść, z takich katastrof w przyrodzie, w naturze?
No to tak, są wynikiem tego życia w niedoskonałości. Ziemia jest niedoskonała. Pamiętamy, że Eden był tym fragmentem ziemi, nie wiemy jak dużym, ale wystarczająco dużym, żeby Adam z Ewą zbłądzili tam, gdyby chcieli sobie pochodzić, to by mogli zabłądzić i nigdy by na pewno nie wyszli poza okręg tego, obręb tego Edenu, ale był to tylko fragment ziemi. Jak oni zgrzeszyli, Bóg ich wygonił stamtąd, żeby w tym fragmencie bardziej udoskonalonej ziemi, jaki Bóg dla nich stworzył, nie korzystali z doskonałych warunków. Wygonił ich na tą część ziemi, która była nieudoskonalona, która była ciężka do życia, która rodziła chwasty i osty i oni musieli z tym walczyć. No a z czasem także Eden też zarósł i stał się podobny do całej reszty, bo nikt nie podtrzymywał tych doskonałych. Wobec tego ziemia jest niedoskonała i te wszystkie susze, powodzie, kataklizmy, tsunami, trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny i tak dalej są częścią przekleństwa, jaka dotknęło rodzaj ludzki i planetę Ziemię. Dlatego też nasz Pan, kiedy ludzi będzie podnosił i umarł za ludzi, żeby ich wrócić z powrotem do życia i dać im tak możliwość powrotu do doskonałości, także zapanuje, ale już prawami grawitacji, nauki, przyrody, prawda, zapanuje na tym, żeby Ziemia wyrównała mniej więcej klimat, żeby był on przydatny dla człowieka, żeby się nie trzęsła, żeby nie było tsunami, huraganów i tajfunów. Na pewno w Królestwie naszego Pana nie będzie żadnego kataklizmu. A tak, on pozwala na nie, ponieważ one bardzo ładnie, to jest dziwne słowo może, bo one w użyteczny, przydatny sposób powiększają doświadczenie, poprawiają stopień doświadczenia z grzechem i złem. Ziemia jest także przeklęta. W ofiarach u Żydów ziemia, gdy były ofiary składane, to krew była także niektórych ofiar wylewana na ziemię, żeby pokazać, że krew naszego Pana nie tylko odkupuje grzech człowieka, a także zdejmuje klątwę z całej Ziemi, jako planety. Planeta Ziemia nie została doprowadzona w akcie twórczym Boga do doskonałości, ponieważ Bóg nie zakończył wobec Ziemi jeszcze procesu stwarzania. Pamiętamy, że po stworzeniu człowieka Bóg odpoczął, a ten odpoczynek oznacza, że zostawił Ziemię na takim etapie niedokończoną. Ona nie może mieć lodu, nie może być skuta lodami, tak jak teraz w pewnych fragmentach, nie może mieć mnóstwo tysiące kilometrów kwadratowych pustyń. Po czemu ma to służyć? To wszystko ma być zaludnione, zalesione, ze strumyczkami, piękne i wspaniałe. Góry owszem są piękne i będą prawdopodobnie, ale pustynie, ale różnego rodzaju te arktyczne klimaty, prawda? Dlatego widzimy, że coś się dzieje na Ziemi, topnienie lodowców, świat ludzkości się martwi, co to będzie, topnienie lodowców, woda się podnosi, ale to wszystko jest przygotowanie do Królestwa. Te lodowce nie są potrzebne w Królestwie naszego Pana, ani człowiekowi, żeby on miał tam minus 58 stopni, prawda? Tak jak tutaj brat Ralf, jak tydzień temu z nim rozmawialiśmy z Kanady, on tam pracuje, to mówi, że on na zewnątrz pracuje, ale tylko 15 minut. Chociaż są bardzo, bardzo mocno ubrani, 15 minut pracy i z powrotem do budynku, bo po prostu zamarzają, oddech im zamarza na tym. No, co to za warunki dla człowieka minus 58 stopni. Tak, to nie są warunki, które by Bóg i Jezus planowali w swoim królestwie. Więc, ale póki ziemia jest niedoskonała, Bóg nie ma obowiązku. Zauważmy, jak człowiek poszedł drogą grzechu, zgrzeszył, Bóg nie ma obowiązku zapewnić mu doskonałych warunków. Gdyby człowiek nie zgrzeszył, to Bóg miałby taki obowiązek, bo jako nasz Stwórca daje nam życie, i daje nam od razu odpowiednie warunki do tego życia. Ale jako gdy jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli się Go wyrzekamy, odwracamy się do Niego plecami, idziemy swoją drogą i nie oglądamy się na Jego prawa, no to On mówi, no to idźcie, ja nie będę wam stwarzał doskonałej ziemi, żebyście co? Żeby wam jeszcze łatwiej było grzeszyć? No bo do tego by to się sprowadziło. Daj ludziom doskonałe warunki, to będą tylko jeszcze więcej grzeszyć. Daj ludziom mniej chorób i cierpień, będą tylko jeszcze więcej grzeszyć. Tak jak widzimy z wiedzą, prawda? Jak Bóg pozwolił znowu na przyrost wiedzy w ostatnim czasie, bo chce przygotować tą wiedzę na warunki tysiąclecia, no to ludzkość tę wiedzę owszem wykorzystuje dla dobrych rzeczy, ale jednocześnie ile tej wiedzy może nawet przede wszystkim wykorzystują dla wynajdywania coraz lepszej broni, szybszej, bardziej celnej, bardziej śmiercionośnej, no bo taki jest człowiek. Jak wiem coś, to zaraz będę chciał to wykorzystać dla mojego samolubstwa, dla mojej korzyści kosztem drugiego. Także wszystkie te trzęsienia na ziemi są częścią ucisku, są częścią ludzkości, częścią pójścia przez ludzkość drogą grzechu i uczą jej odpowiedniej lekcji.
Dziękuję. Mamy kilka pozdrowień. Pozdrawia Lukas z Kinsale, Irlandia, Natalia z Lwowa, Grażyna z Dobryłowa. Ale jeszcze nie kończą się pytania, bo też mamy podziękowanie za ciekawy wykład od Marii. Na YouTube napisała Maria. Dziękuję za bardzo ciekawy wykład, ale też dopisała pewne pytania. Ktoś wcześniej napisał, czy Stwórca nie wiedział, że Adam i Ewa nie podołają? A co gdybyśmy poprzestali tylko na pierwszym opisie stworzenia, gdzie wszystko było dobre? Jeszcze tak dopisała jako taki PS. A co z wersetem zapłatą za grzech jest śmierć?
Czy to jakby dwa pytania, tak? To pierwsze jest częściowo, już było, prawda, u nas. Więc a co gdybyśmy poprzestali, to może od tego tak, a co byśmy, gdybyśmy poprzestali, tak jak tam na początku było, że Bóg stworzył i powiedział, wszystko było dobre. To tak jak mówiłem, to na początku, że Bóg stworzył Adama i Ewę i powiedział, że to, co stworzy, było dobre, to dotyczy tylko i wyłącznie doskonałości organizmu ludzkiego, który Bóg dał, stworzył Adamowi i nie dotyczy jego charakteru, bo Bóg nie dał Adamowi doskonałego charakteru, czego najlepszym dowodem jest grzech. Doskonały człowiek by nie zgrzeszył w charakterze. Doskonały człowiek nie mógłby zgrzeszyć. Tak jak Bóg nie może zgrzeszyć, nawet gdyby chciał, bo jego doskonały charakter nie pozwoli mu na to, żeby mógł zgrzeszyć. Doskonały nie może zgrzeszyć, to się wzajemnie wyklucza. Więc sam fakt, że Adam zgrzeszył, to więc Bóg nie mógł na tym poprzestać i gdybyśmy my też na tym poprzestali, bo to by znaczyło, że co to znaczyło? Że mamy niedoskonałe charaktery. No to mamy do tej pory niedoskonałe, że grzeszymy, umieramy. Jakby na tym poprzestać, to by nie było pewnie odkupiciela, tak? Trzeba byłoby też wyłączyć, nie byłoby Jezusa, nigdy by nas tego nie odkupił, czyli co by to było? Byłoby tylko tak, żebyśmy sobie żyli tak, jak żyjemy, możemy sobie to łatwo wyobrazić. Byłoby tak, że Adam by zgrzeszył, no bo nie miał doskonałego charakteru, a w trakcie tej próby nie rozwinął go, bo okazał się nieposłuszny. No więc Bóg go wypędził z raju i dał mu konsekwencje, tak? Umieranie, ten proces umierania, tak mówiłem, nie egzekucja natychmiastowa, bo wtedy nie mógłby doświadczyć umierania stopniowego, powolnego, tylko proces umierania. No i gdyby tak to pozostało, no to byśmy się tak my rodzili, tak jak się narodziliśmy do dzisiaj. I gdybyśmy umarli, byłoby koniec naszego istnienia na zawsze. No bo na tamtym etapie nie dało się pozostać. Nie można było człowieka niedoskonałego zostawić już na zawsze, ponieważ on nie był doskonały w charakterze. Pamiętajmy, żeby odróżnić doskonałość organizmu. Czyli można powiedzieć tak, u Adama mózg działał doskonale. On myślał na poziomie takim, że przekraczał nasze zdolności. Jego mózg był jak komputer. Podejrzewam tak sobie tylko. Dzisiaj nauka nam podaje, że nasze mózgi działają tylko w kilku procentach. Od 4 do 6%, a reszta naszych szarych komórek jest nieaktywna. No to pytanie, dlaczego? Dlaczego większość naszych komórek jest nieaktywna? No bo w wyniku degradacji grzechu. Im każde dalsze pokolenie żyje w grzechu, tym bardziej się zubażają te zdolności. Ktoś powie, no ale mamy taki postęp w technice i tak dalej, kiedyś takiego nie było. Postęp w technice nie jest z powodu lepszej zdolności człowieka do wynajdowania różnych rzeczy, tak? Tylko postęp w technice jest dany nam przez Boga jako przygotowanie dla wieku tysiąclecia. Na przykład Bóg odpowiednio wcześniej pozwolił człowiekowi druk wynaleźć, maszyny drukarskie. Głównie, nie po to głównie, żeby sobie ludzie komiksy robili, czy co pisma, czy nawet książki abecadła ABC do szkoły dzieci uczyć. Głównie druk został wynaleziony odpowiednio wcześniej, żeby Biblię można było masowo drukować. I towarzystwa biblijne pojawiły się na początku XIX wieku, tak? 1804 to pierwsze towarzystwo biblijne. I druk już był od dłuższego czasu znany, opanowany, poprawiony i można było na szeroką skalę drukować Biblię, bo Jezus miał powrócić drugi raz, miał żniwo przeprowadzić wieku Ewangelii. I do tego potrzeba było dużej ilości prawdy, dystrybucja Biblii. Wszystko, co Bóg robi, tak zaplanował, żeby to pasowało pod królestwo, pod powrót naszego Pana, pod królestwo, bo jak było daleko do królestwa, zobaczmy, postęp ludzkości na przestrzeni, nie wiem, 1000 lat chociażby, między 500 rokiem a 1500, jaki był? Czy ktoś odważy się powiedzieć, że postęp ludzkości między rokiem 500 a 1500 był 2-3 razy wyższy niż, no, czy w roku 1500 było 2-3 razy wyższym poziomie niż w 500 roku? Nie sądzę. A dzisiaj się podwaja, chyba nie wiem, co rok, co 2 lata mamy 2 razy więcej wiedzy niż kiedy. Jak to? To nie jest normalne, że przez setki lat, można powiedzieć, nie wiem, to nawet 1500 lat postęp był minimalny, a potem nagle w 100 latach postęp się robi taki, że jest 1000 razy wyższy niż wcześniej. Dlaczego nagle tak przyspieszył? Tak, to nie jest normalne. Ewolucja działa według swoich prawideł, rozciągnięta jest w czasie i to są procesy, które wymagają wielu, wielu set lat i przebiegają mniej więcej w sposób podobny. Więc wracając do pytania, nie można było tak tego tam zostawić, bo tam wtedy ten Adam stworzony nie miał doskonałego charakteru. Żeby i on mógł sobie rozwinąć doskonały charakter i ostatecznie mieć życie wieczne, to niestety musiał po tym upadku, po grzechu, no bo to Adam zgrzeszył, to że Bóg nie zgrzeszył, ani Bóg go nie skłonił do grzechu. Bóg mu dał wszystko, żeby Adam nie zgrzeszył. Dał mu wiedzę, powiedział mu, nie jedzcie tych owoców. Tak trudno było się zastosować? Doskonałemu nie byłoby trudno, ale niedoskonałemu, niedoświadczonemu było trudno, no najlepszym dowodem jest, że zrobili to, co zrobili nasi rodzice. Więc na tamtym etapie tego tak zostawić, to byłoby, no, że tak powiem, dramat dla rodziny ludzkiej. No to było nasze życie, nawet gdybyśmy się urodzili, gdyby nic Bóg nie przerwał i do tej pory by to tak trwało, to no, z chwilą śmierci odchodzilibyśmy na zawsze. A tak, mamy nadzieję, że nie odchodzimy na zawsze, czy nie mamy nadzieję. Wiemy na pewno, że uczymy się, wyciągamy lekcje, wyciągamy wnioski, z których w przyszłości będziemy mogli skorzystać dzięki odkupieniu w Jezusie. Upadek w Adamie, odkupienie w Jezusie. Tak to Biblia zostawia. Jak w jednym, w pierwszym człowieku upadek i śmierć, a drugim wybawienie z tego. To zawsze jeden z drugim są zestawiani. Jeden sprowadził upadek, nieszczęście, śmierć, a drugi dokładnie przeciwną stronę. Jeszcze tam, Wiktorze, coś było, drugie pytanie jakieś pamiętam.
Co z wersetem, zapłatą za grzech jest śmierć?
No właśnie, ten werset, zapłatą za śmierć jest grzech, no to właśnie to się dzieje. Adam zgrzeszył i zapłata jest śmierć. Co nie znaczy, że jeżeli zapłatą za grzech jest śmierć, że nie można tego człowieka wykupić z tej śmierci, jeśli za niego ktoś dobrowolnie umrze. Bóg tutaj nie wycofał tego wyroku, ani go nie zmienił. Skoro Adam zgrzeszył, to ponosi konsekwencje. Ale Jezus przychodzi i umiera za tego Adama. No skoro za niego umiera, no to okay, no to dajesz swoje życie doskonałe za tego Adama. Pamiętamy, jak to napisał Jan w tym Ewangelii, chyba w pierwszej rodzinie, może to 1,9, o ile pamiętam, albo coś takiego, że Jezus jest barankiem Boży, który gładzi grzech świata. My czasami mamy tak zakodowane i powtarzamy, że gładzi grzechy świata, a tam jest liczba pojedyncza. Barankiem Boży, który gładzi grzech, jeden. Jeden grzech świata. Czy jest tylko jeden grzech na świecie? No, każdy powie, że jest mnóstwo różnych, ale dlaczego tam jest jeden grzech? Ten grzech Adama. Ten grzech w Adamie, w tym Edenie. Ten grzech jeden Adama, który wciągnął śmierć na wszystkich ludzi, dzieci Adama, to Jezus za ten jeden grzech zapłacił, umierając. Innymi słowy, boska sprawiedliwość, prawda? Adam miał doskonałe ludzkie życie dane w organizmie, w doskonałym organizmie, no i stracił to, bo nie rozwinął charakteru. Bóg go skazał na śmierć, według tekstu zapłatą za śmierć jest grzech, a Jezus przychodzi i mówi, a ja umrę za tego człowieka. Ten człowiek jest w więzieniu śmierci. Tak Biblia też nazywa tam w Starym Testamencie, że to więźniowie śmierci. Jest w więzieniu śmierci. Takie grób to takie więzienie. Więzienie za karę dla grzesznika, dla przestępcy. Jesteś w więzieniu. Czasami przestępcy idą do więzienia tak na ziemi tutaj, siedzą za katami za to, co zrobili, a człowiek jest w więzieniu śmierci, w grobie. No i przychodzi człowiek, który mówi, a ja mam dokładnie taką cenę, jaką ten człowiek, który tam jest w więzieniu śmierci, jest winien Tobie Boże, boskiej zasadzie sprawiedliwości. Ja za niego zapłacę, żeby on mógł wyjść z tego więzienia. No i Bóg, tylko ja tak mówię, tak jakby to było, wyszło od Jezusa. Pamiętajmy, że wszystko wychodzi od Boga. Jezus jest realizatorem boskiego planu, ale Bóg jest tak naprawdę autorem. To on zaplanował, wymyślił odkupienie w Jezusie, a Jezus bierze w tym udział. Ale to Bóg, dlatego nawet chyba w jednym miejscu, że jest powiedziane, że Bóg jest naszym Zbawicielem. No bo jeśli jak chodzi o autora zbawienia, to nie Jezus jest autorem zbawienia, tylko Bóg jest autorem zbawienia. Ja tylko tak przedstawiam, prawda? Skoro Bóg jest autorem zbawienia i włączył do tego planu, no bo sam nie mógł umrzeć za człowieka, ponieważ jako Bóg, jako boska istota jest nieśmiertelny, nie może na przykład uśmiercić swojej natury i narodzić się jako człowiek. A Logos był istotą duchową. Czyli śmiertelną ostatecznie. I on po prostu, rodząc się z Marii jako człowiek, w ciągu 9 miesięcy przeniósł swoje życie. Dla nas jest to niezrozumiałe, no to Bóg już w tym brał udział. Bóg przeniósł tą istotę Logosa, ten charakter tego Logosa, który był kiedyś wcześniej w naturze historia, jako był tym aniołem, archaniołem, to Bóg przeniósł to do łona Marii i on się 9 miesięcy jak gdyby przenosił, prawda, przechodził. Nie pamiętam na rzeczy, to nie jest to chyba, nie działają tu prawa naukowe żadne. Myślę, że nigdy ludzkość tego nie opanuje, żeby potrafiła coś takiego zrobić, no ale Bóg, wiadomo, nie ma rzeczy dla Boga niemożliwych. On ustanawia prawa natury i na pewno zna takie prawa natury, które potrafią zrobić to, do czego człowiek nigdy nie dojdzie, bo gdybyśmy doszli do tego samego, co Bóg potrafi, to byśmy się z Nim zrównali. A stworzenie nigdy nie dorówna Stwórcy. Bóg zawsze będzie mógł wszystko, a my będziemy mogli tylko pewną malutką część tego, co dla naszych warunków Bóg da. Czyli podsumowując, bo się rozgaduję, co z wersetem zapłata za grzech jest śmierć? Została wymierzona, jest realizowana na całej rodzinie ludzkiej do chwili obecnej, do dzisiaj, co nie znaczy, że nie można z tej śmierci wyjść, jeżeli ktoś da okup. Pamiętajmy tylko, że jeżeli ludzie opuszczą ten grób śmierci, to więzienie śmierci, zgodnie z tym zapisem zapłata za śmierć jest, zapłata za grzech jest śmierć i później będą na swojej indywidualnej próbie postawieni i jak się okażą niewierni, bo Biblia mówi, że będą ten, tak, Kogłagok, albo te kozmy z przypowieści naszego Pana, że będą tacy, no to oni, jeżeli umrą za swój własny grzech, już nie powrócą nigdy ze śmierci, bo ich powrót ze śmierci wymagałby kolejnego okupu, a boski plan już nie przewiduje, bo nie byłoby to sensu. Po co odkupywać po raz drugi tych, którzy po doświadczeniu na własnej skórze grzechu, później, kiedy byli postawieni na własnej próbie, i tak zgrzeszyli. No to nawet gdyby ich odkupić i wyprowadzić znowu z tej wtórej śmierci, no to co oni zrobią? Dokładnie to samo. No bo oni tacy są. Oni już się objawili. Dla nich nie ma lepszego. No, po doświadczeniu, jako najlepszym nauczycielu, zrobili to samo, co Adam bez doświadczenia, no to znaczy, że oni kochają zło, niesprawiedliwość, grzech. No to nie będziemy bez końca ich odkupywać, żeby tylko oni pokazywali, jak bardzo nie cenią tego, tych rzeczy, tych zasad, które ceni Bóg.
Dziękuję. Dziękuję. Zamknęliśmy już czas na zadawanie pytań, ale dwa pytania jeszcze są. I teraz pytanie do mówcy, czy jeszcze się podejmie odpowiedzi na te dwa pytania?
No pewnie, ja mógłbym inaczej. Przecież tu nie jesteśmy na godziny tylko.
Dobrze, no. Do wszystkich, którzy może jakieś pytania się dopiero zrodzą, jest taka strona pisana bez polskich znaków chrześcijaniehełm.pl. Jeśli tam w dziale kontaktowym napiszecie na ten adres, myślę, że także to trafi do brata Adama. Trafi,
ja to zobaczę.
Także serdecznie polecamy też tą stronę, tam jest mnóstwo wykładów. A teraz jeszcze te dwa pytania. Więc pierwsze, czy Adam miał niedoskonały charakter stworzony przez doskonałego Pana Boga? Czy miał doskonałe władze umysłowe i nierozwinięty charakter?
No, to drugie. Miał doskonałe władze umysłowe, czyli potrafił w doskonały sposób myśleć, argumentować, wyciągać wnioski, dedukować i tak dalej. Wszystkie operacje umysłowe doskonale w nim. Był, można powiedzieć, myślę, że nie przesadzę, jak porównam go do komputera, jego mózg. Doskonałą władzę, ale charakter, to znaczy te uczucia, prawda? To na przykład pobożność, na przykład się taką pobożność. Pobożność to jest jakby to taka miłość do Boga, ta obowiązkowa miłość do Boga. No i co, miał Adam ją czy nie miał ją? Jak brał owoc z ręki Ewy, wiedząc, bo pisze, przecież mamy, Paweł napisał, że Adam nie był zwiedziony. Adam świadomie zgrzeszył. Gdy zobaczył, bo to Ewa pierwsza, prawda? Gdy zobaczył, że Ewa zjadła owoc i zdawał sobie sprawę, jakie będą konsekwencje, no to on zrobił to świadomie, nie pod wpływem zwiedzenia przez szatana, zrobił to świadomie, żeby podzielić jej los. No a co z jego pobożnością do Boga? Miał pobożność do Boga, czy nie miał? No nie miał. Nie miał miłości najwyższej do Boga, tak jak jest powiedziane, i dzisiaj nawet cytowałem, prawda, że będziesz miłował Boga z całej swojej duszy, myśli, siły i tak dalej. Najwyższa miłość do Boga. Okazał, że nie posiada tej najwyższej miłości do Boga, bo zdecydował po prostu przestąpić jego zakaz i to świadomie. Można było powiedzieć, że Ewę można bardziej usprawiedliwić, bo się dała nabrać, że jak zje ten owoc, to coś się jej poprawi w sposobie rozumowania, pozna rzeczy, które są ukryte, a może Bóg w tych owocach ukrył jakieś fajne tajemnice i jak zje, to będzie mądrzejsza. Takie widzimy, było działanie szatana, prawda? W tym kierunku było to kierowane, więc ona mogła myśleć o jakichś korzyściach z tego tytułu. Podczas gdy Adam nawet na to nie liczył, prawda? On po prostu wiedział, co robi i to zrobił. Tym chociażby pokazał, że jego pobożność, najwyższa miłość do Boga, którą był winien Bogu jako swemu stworzycielowi, nie była rozwinięta, nie działała. Nigdy żadna osoba tak by nie postąpiła. Jezus na przykład by nigdy tak nie postąpił, gdyby znalazł się w podobnej sytuacji, bo Jezus miał charakter rozwinięty. Jezus do 30 roku życia miał już zakończony rozwój charakteru ludzkiego, a przez 3,5 roku, wtedy tam po Jordanie, kiedy był spłodzony z ducha ta gąbka, potem duch w postaci gołębicy, rozwijał charakter do boskiej natury, bo Bóg, jak wiemy, zamierzał go potem wzbudzić aż do boskiej natury, no, żeby być w boskiej naturze, trzeba mieć charakter odpowiednio wysoki. Wobec tego nasz Pan jak gdyby miał takie dwa charaktery. Ludzki, pod zakonem rozwinięty, który przestrzegał zasad zakonu, sprawiedliwości, a potem przez 3,5 roku od Jordanu rozwijał charakter, który miałby się nadawać do boskiej natury, czyli łączyć z miłością bezinteresowną, z miłością zdolną do ofiary, do pójścia na śmierć, zgodzenia się na śmierć dla dobra wyższego, dla dobra sprawy, dla dobra innych istot. I nazywa się ta miłość bezinteresowna, greckie agape, miłość, która potrafi cierpieć, strasznie cierpieć potrafi, oczywiście nie cierpienie dla samego cierpienia, potrafi strasznie cierpieć, jeżeli jakieś dobro może z tego wyniknąć. No i Bóg potrafi bardzo cierpieć, ma taką miłość agape ogromną. On cierpi, gdy jego stworzenia cierpią, a szczególnie, gdy cierpią jego stworzenia, które on kocha i które kochają jego. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak Bóg się w niebie czuł, obserwując drogę Jezusa, szczególnie 3,5 roku, a szczególnie końcówkę, może powiedzmy szczególnie 13 godzin, ostatnich 13 godzin życia, kiedy Jezus do niego się modlił o to, że jeśli ten kielich, tak, jeśli możliwe, żeby mi minął, kiedy pocił się krwawym potem, to możemy sobie wyobrazić, co Bóg odczuwał, że tak powiem, widząc to. To mniej więcej jest bardzo dobrze pokazane w Abrahamie i Izaaku, gdzie Abraham Izaaka miał ofiarować, tutaj Abraham jakby przedstawia Boga, szczególnie miłość Boga, a Izaak to Jezus, każdy łatwo skojarzy, prawda? Idzie na ofiarę i zobaczymy, jak pan Izaak pyta, ojcze, idziemy tutaj, mamy osiołka, drewno, a gdzie baran na ofiarę, bo barana nie mieli. Mieli różne rzeczy do złożenia ofiary, łącznie z drewnem, które miało być podpalone na tą ofierze, ale nie było tego głównego obiektu do ofiary, czyli baranka. I wtedy Abraham mówi mu, żeby nie ma, że Bóg sobie tam zaplanuje, Bóg znajdzie ofiarę. Czyli nie mówi małemu synowi o tym, że on będzie umierał, bo dlaczego ma on już o tym wiedzieć i cierpieć? Tak nasz Pan do 30 roku życia nie wiedział, że on będzie tym, który umrze za człowieka. On jak chyba 12 lat to został, prawda, pamiętamy, w świątyni rozmawiał, dopytywał, widzę, że jako młody chłopak myślał o tym i nie wiedział, nie znał szczegółów. Myślał sobie, będziemy w Jerozolimie z rodzicami na święto, ja tam zostanę z tymi mądrymi rabinami, oni mi powiedzą, bo mnie to nurtuje. I tam zadawał pytania, odpowiadał, ja sam pewne rzeczy rozumiem, no wzbudził sensację, można powiedzieć, wśród tamtych ludzi, ale widzimy, że jego zostanie tam, to nie było po to, żeby ich nawracać, żeby im głosić prawdę. On bardziej tam został po to, żeby się czegoś samemu dowiedzieć, bo do Jordanu on nie znał szczegółów boskiego planu, nawet nie wiedział, że on ma umrzeć. To jest, można by było powiedzieć, że to pytanie Izaaka do Abrahama, że oto drwa, tam osioł i tak dalej, a gdzie jest baranek na ofiarę, to gdy Jezus miał 12 lat, to takie pytanie zadał, zostając w świątyni i dopytując się rabinów, rozmawiając z nimi, jak, co to jest z tym właśnie odkupicielem i tak dalej, jak to ma wyglądać. Myślał, że coś się od nich dowie, no ale oczywiście się nie dowiedział, bo oni sami nie zdawali sobie z tego sprawy. Także to tyle na to pytanie.
Teraz już ostatnie pytanie, też z YouTube'a, Radosław. Stary Testament mówi dużo o Żydach. Dlaczego tylko ich wybrał Bóg, a nie jakieś inne narody albo wszystkie narody?
No właśnie, dlaczego Polaków nie wybrał? Nie, byłoby fajnie, byśmy byli my tym narodem wybrani. No tak. No dlaczego wybrał Żydów? Możemy wnosić tylko dlaczego. Z opisu widzimy, że naród żydowski rozpoczął się od kiedy? Od Abrahama. Abraham jest takim ojcem, prawda, dla tego narodu. I jak widzimy, Abraham żył wśród ludzi, którzy jak większość w międzyczasie odeszli od Boga, zapomnieli o Bogu, mieli różne fałszywe bożki, prawda, takie kamienne tam trzymali. Abraham był jednym z tych nielicznych, który w sercu podtrzymywał tę wiarę w prawdziwego Boga jedynego. Nie popadł w Bogu, w bóstwa pogańskie i tak dalej. Bóg zauważył takiego Abrahama tam w tym Ur chaldejskim i jak wiemy go chciał, postanowił go stamtąd wyprowadzić, bo wiedział, że tam są warunki nieodpowiednie wśród tych spoganionych już ludzi, którzy poszli w wielobóstwo i różnego rodzaju dziwne poglądy religijne mieli. Bóg go chciał stamtąd wyprowadzić, powiedział do ziemi, którą ci wskaże, jeszcze nawet nie podał gdzie dokładnie. Prowadził go długo, wiem jak to było w Egipcie, nie przyszedł na miejsce już tego Kanaanu, tam nie było za bardzo warunków, no to już nie będziemy tak. W każdym razie przygotował dla nich to miejsce, gdzie ostatecznie Żydzi się znaleźli. Czyli dlaczego Żydów? Bóg wybrał najlepszego człowieka w tamtym czasie, Abrahama, najbardziej bogobojnego, najmniej upadłego, wciąż jeszcze wyznającego prawdziwego Boga, o którym już inni ludzie zapomnieli, nawet jego rodzina zapomniała, prawda, o tym prawdziwym Bogu, więc Bóg postanowił go stamtąd wyprowadzić, żeby od niego rozpocząć naród, który byłby takim narodem czczącym prawdziwego Boga w przeciwieństwie do tych wszystkich, więc wziął najlepszego człowieka i od ciebie zacznę naród, który będzie mnie wyznawał w przeciwieństwie do tych innych, więc dlatego wybrał Żydów, bo ci Żydzi pochodzili od Abrahama, najlepszego człowieka. Równie dobrze ktoś mówi, a dlaczego Maria wybrała na urodzenie Jezusa? No z tego samego powodu. Maria prawdopodobnie musiała być w tym czasie najlepszą kobietą, która się nadawała na matkę Jezusa. I każda inna by mogła powiedziała, a ja byłabym gorsza? No pewnie tak, skoro Bóg zobaczył, że jej charakter Marii, jej usposobienie, które ona miała, jej bogobojność, najwyraźniej najbardziej nadawały się na to, żeby ona była tą matką Jezusa, tą cielesną, prawda, tutaj na ziemi, bo ona musiała go urodzić, musiała go wychować jako dziecko, musiała go prowadzić do synagogi, mówić mu pierwsze rzeczy o Bogu, prawda, i no, ona dała mu to wychowanie jako małemu dziecku, to się odbywało w sposób normalny, prawda, rodzice się nim zajmowali, no szczególnie matka, Józef pomaga przez jakiś czas, nie wiemy, w którym momencie Józef zmarł, ale jak wiemy, przy śmierci Jezusa już nie żył, ale także to głównie się ona zajmowała, więc wybrał najlepszą matkę, kobietę w tym narodzie, żeby była matką Jezusa, a Żydzi to potomkowie najlepszego człowieka, także trzeba to wszystko wrócić do Abrahama i wskazać na Abrahama jako tego przodka, który był w tym całym już spoganiałym świecie wciąż wyznawcą tego prawdziwego, jedynego Boga. Jakoś to u niego w sercu tkwiła ta wiara. Dlaczego? Jak to się stało? Trudno mi powiedzieć, prawda? Fakt jest faktem, że Bóg go tam dostrzegł, wyprowadził go z tych warunków i zaprowadzić chciał jego potomków do ziemi, w której mogliby mieć swój własny kraj i rozwijać się jako lud prawdziwego Boga. Tyle mogę powiedzieć.
Dziękujemy.